Pozdrawiamy Państwa serdecznie w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj temat manipulacja wizualna wczoraj i dziś. Ten temat zawęzimy do filmów fabularnych i seriali telewizyjnych, bowiem manipulacja jest zagadnieniem niezwykle szerokim, ma elementy wspólne w różnych czasach, ale także może kiedy popatrzymy na te ekranizacje, które mam wrażenie dobrze wszyscy znamy, spojrzymy na nie inaczej, spojrzymy na to, że coś, co jest oczywiste, wcale oczywiste być nie musi, bo może mieć drugie dno w sposób zamierzony przez twórców nam podane. Naszym gościem jest specjalista w tej dziedzinie, badacz mediów audiowizualnych, głównie filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych, pan profesor Grzegorz Łęcicki, kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej oraz dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca, dobry wieczór państwu.
Również w swoim mieszkaniu, tyle że teraz przez telefon, wcześniej mieliśmy okazję rozmawiać i widzieć się. Ta audycja też dostępna jest na stronie internetowej Radia Maryja już w tej chwili. Panie profesorze, pan profesor wydał niedawno, bo dosłownie z końcem ubiegłego roku, książkę Widmo Prawdy, projekcja fałszu. Ta książka ma podtytuł Ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944-2019. I właśnie ta publikacja jest też takim motywem naszej rozmowy, tematyką naszej rozmowy. W zakończeniu pisze pan profesor, że film fabularny, jak i serial telewizyjny tworzy pewną fikcyjną rzeczywistość i niektórzy widzowie mogą o tym zapominać, a lenistwo intelektualne, a także niski poziom edukacji medialnej determinuje postrzeganie ekranowej fikcji jako realnej rzeczywistości. No i chyba to jest, powiedziałbym, takie największe zagrożenie, że po prostu robimy kalkę, niemalże jeden do jeden, że bohaterowie stają się naszymi sąsiadami, naszymi domownikami, kimś, kto narzuca nam określone wzorce.
Tak, rzeczywiście to, co ojciec powiedział, jest takim właściwie zjawiskiem cywilizacyjnym i kulturowym, szczególnie w naszym kraju. Dlatego, że u nas niestety, mimo że my to postulujemy od ponad 20 lat, nie istnieje taka zorganizowana forma edukacji medialnej dotyczącej zarówno uczniów, licealistów, jak i rodziców. To tylko niektóre media, jeżeli podejmują tematy dotyczące mediów, no to można jakoś wpisać w tę kategorię edukacji medialnej. I skoro od tego zaczynamy, to proszę pozwolić na taką refleksję starego dinozaura i też wspomnieniową, dotyczącą tego, że właściwie cały nasz proces edukacyjny w tej Europie nowożytnej i współczesnej polega na tym, że uczy się nas czytać, pisać, odczytywać teksty. Pamiętacie państwo, pewnie ci starsi, te wszystkie wypracowania, co autor miał na myśli. No i bardzo dobrze. Ale mało kto miał jakiekolwiek zajęcia dotyczące tego, co przekazuje obraz. W tej chwili mówimy, i to już Ojciec Święty Paweł VI o tym mówił, że mamy do czynienia właściwie z taką dosyć agresywną formą cywilizacji obrazowej, wizualnej. I rzeczywiście tak jest. Ta wizualizacja wszystkiego coraz bardziej nam się wciska do głów. A jednocześnie o tej wizualizacji się nie uczymy. Nie uczymy się odczytywania obrazów. To znaczy widzimy coś i możemy sobie to, co ojciec powiedział, utożsamić, że jakby widzę, to znaczy rozumiem. I rozumiem wszystko z tego obrazu. No ja w tej swojej książce, zresztą gratuluję mediom toruńskim, że tak powiem, super prędkości, bo niemalże kosmicznej, dlatego że książka dopiero od dzisiaj jest w sprzedaży. Książka opublikowana przez wydawnictwo UKSW. Właśnie ta książka pokazuje takie szczegółowe analizy dotyczące wybranych filmów i seriali, czyli wybranych, czyli wojennych. I pewnie w dalszym ciągu naszej rozmowy zaprosimy Państwa na taki mówiony seans filmowy. No i się przyjrzymy tym fragmentom, które zapewne wszyscy znamy, a może ktoś z Państwa jednak zobaczy, że czegoś w tych scenach i sekwencjach nie zauważył.
No właśnie, tak sobie myślę, gdybyśmy, panie profesorze, spojrzeli na taką ekranową syntezę historii Polski Ludowej, czyli serial Dom. To jest serial, którego mieszkańcy, którego bohaterowie żyją, czy pokazują nam się, może tak lepiej powiedzieć, od marca 1945 roku, a więc od jakby fundamentów też Polski Ludowej do sierpnia 1980 roku, i dwa cykle były kręcone w PRL-u i dwa w trzeciej RP. No, myślę, że nieliczni są pośród naszych słuchaczy, którzy nie pamiętają losów mieszkańców śródmiejskiej warszawskiej kamienicy przy ulicy Złotej 25. Co możemy w tym serialu takim, który no, miał w założeniach też utrwalać PRL, dostrzec?
I proszę pamiętać, że ten serial był tworzony na którąś z rocznic, bodaj na 30. rocznicę PRL-u. I oczywiście troszeczkę ten scenariusz przechodził swoistą ewolucję, ale tak od początku, biorąc najkrócej, patrząc na ten serial, proszę zauważyć, jak on jest skonstruowany. On się kończy jakby tuż po wojnie, do zrujnowanej warszawskiej kamienicy, tak jak to było w rzeczywistości. Rzeczywiście wracają warszawiacy. No i tak ta rzeczywistość właśnie, jak wygląda? Ano wygląda tak, że do tej starej kamienicy, zamieszkałej w dużej części przez przedwojenną inteligencję, czy tak zwaną klasę średnią, jest dokwaterowany młody chłopak, partyzant, który na początku ma takie poglądy lewicowe, jest aktywistą i jego mentorem jest major w mundurze Ludowego Wojska Polskiego. My dopiero w końcowych odcinkach poznajemy dalsze losy tego majora. Okazuje się, że on jest pochodzenia żydowskiego, że jest wyrzucony w 1968 roku z Polski, więc w takich dojmujących, że tak powiem, doświadczeniach też tutaj z historii PRL-u on jest umieszczony. Natomiast co on mówi? Ponieważ ten partyzant jednak ma takie wrażenie, że no ci, co walczyli z Niemcami, no to jednak są patrioci. Może to nie są też komuniści, ale no jakiś patriotyzm w nich jest. I tak jakby starał się zrozumieć to powojenne podziemie. A major mówi mu tak, no wiesz, oni strzelają do nas, to my musimy strzelać. No problem polega na tym, kto pierwszy strzelał. Z historii wiemy, że to NKWD, UB ścigało AK-owców, to tak naprawdę te formacje walczyły z tak zwanym podziemiem niepodległościowym, jak to oni mówili. No i to podziemie usiłowało się lepiej, skuteczniej, gorzej bronić, więc ta kolejność agresji nie wyglądała tak jak w serialu. I tutaj już to jest jakby pierwsze takie tło. Drugie tło to jest takie, i myślę, że to jest jednoznacznie widoczne, że tak naprawdę w tym serialu jest w początkach Polski Ludowej pokazanych tak, jakby Polska była podzielona po połowie, że tak połowa to jest jeszcze za tym starym porządkiem, za sanacją, no za taką jakąś tam mistyczną troszeczkę demokracją, a druga połowa to jest za tymi nowymi czasami, szczególnie ci ludzie młodzi. No tak nie było. Wiemy dokładnie, że komunistyczna grupa była zdecydowaną mniejszością, nie miała żadnego poparcia w społeczeństwie i gdyby nie sowieckie bagnety, to by władzy komuniści nie zdobyli. Więc, że tak powiem, no chociażby w tych dwóch obrazkach taki mit pokazany, no on jest, że tak powiem, dobrze obyczajowo przedstawiony, natomiast w sensie prawdy historycznej, no to można tutaj mieć już właśnie w tym momencie bardzo duże zastrzeżenia.
Panie profesorze, a ta druga część tego badanego cyklu realizowana w trzeciej RP, czy ona, jak ona podlegała ewentualnie także tej produkcji i prawdzie historycznej?
Tutaj mamy też do czynienia z kilkoma takimi elementami, które mogłyby być zaskakujące, dlatego że pewne tematy ominięto, chociażby rok 56. My tam się dowiadujemy tylko o tym, że coś się działo w Poznaniu i robotnicy na żeraniu o tym słuchają, ale nie jest to pokazane jako ta rzeczywistość, której Polacy doświadczyli, czyli tak naprawdę znowu powstanie robotników czerwcowe w Poznaniu stłumione przez czołgi i przez UB. Także to tak obraz bardzo wyłagodzony. W ogóle w tym całym serialu, zarówno w pierwszej, jak i drugiej części, też jest dosyć interesująco przedstawiona religijność i obyczajowość polska, bo tak się wydaje, no szczególnie w pierwszej części, jakby religii w ogóle nie było. Trudno sobie wyobrazić warszawskiego, sympatycznego szalenie dozorcę, czyli pana Popiołka, który by nie chodził do kościoła i nie przyjmował księdza po kolędzie. Albo żeby ktoś nie wysyłał dziecka na religię. Natomiast tego w serialu oczywiście nie ma. W drugiej części pojawia się już wątek papieski, już wiemy, że mieszkańcy kamienicy idą na mszę papieską, cieszą się. Co więcej, jedna ze scen pokazuje przemianę moralną głównego bohatera, który pod wpływem nauczania papieskiego chce się pojednać ze swoją rodziną, ze swoim synem. I pod tym względem rzeczywiście tutaj już ten obraz jest bardziej prawdziwy. Tak mi się wydaje, że ta obyczajówka też nie do końca jednak oddaje takie życie warszawskiej kamienicy, o której mamy różne wspomnienia i różne relacje. No tak jak powiedziałem, jakby tutaj grzech pierworodny, który leży u podstaw tego serialu, no to była taka afirmacja Polski Ludowej w miarę do przyjęcia i przez władzę, i przez telewidzów. Także w dużym stopniu to się udało, dzięki też znakomitym kreacjom, które się pojawiły w tym serialu.
Czyli jak rozumiem, taki zabieg manipulacyjny polegał na uproszczeniach, a przede wszystkim przemilczeniach.
No tak, dlatego że tutaj jest tak naprawdę trzeba było pokazywać osiągnięcia PRL-u. I tak naprawdę historia tego serialu to są dzieje dobrego, ale takiego naiwnego chłopaczka ze wsi, któremu Polska Ludowa umożliwiła awans zawodowy i społeczny. I on na początku jest zupełnie bezkrytyczny. Dopiero później zaczyna troszeczkę myśleć samodzielnie, ale no nie jest to jakby pokazane w sposób taki do końca prawdziwy, no bo awans społeczny awansem społecznym, ale proszę pamiętać, że dużo tych osób, które rzeczywiście tego awansu doświadczyły, pochodziło ze wsi, a też na tych wsiach uczestniczyli zarówno w akowskiej konspiracji, jak i w batalionach chłopskich. Także o jak wygląda wojna, jak wyglądała ta powojenna Polska, to też niektórzy doświadczyli. I tutaj film oczywiście to się zupełnie mijał z prawdą. Poza tym jeszcze kolejny element właśnie niepokazany na ekranie to był udział sowieckiego NKWD w zwalczaniu podziemia niepodległościowego. Nawet niektórzy historycy mówią, że ten okres tak zwanych żołnierzy wyklętych powinno się nazywać powstaniem antykomunistycznym, że wtedy tak naprawdę mieliśmy do czynienia z takimi działaniami powstańczymi. Także tutaj ten serial oczywiście szczególnie w tej pierwszej części tego nie pokazuje, no a historia jaka jest, no to wiemy. W niektórych kadrach pojawiły się rzeczywiście plakaty wyborcze z napisem PPR i portrety Bieruta, a nawet się pojawiło zdjęcie Stalina. Natomiast informacja o śmierci Stalina to już był tylko taki oschły, oficjalny komunikat. I w serialu nie pokazano kwestii żałoby narodowej, takiego manifestacyjnego pogrzebu, tak samo jak później Bieruta. Czyli tu też możemy pokazać, że tak jakbyśmy no troszkę tak ciszej nad tą trumną, no tak używając słynnego powiedzenia z okresu międzywojennego. Serial przypominał, żeby też było jasne, że w Warszawie był plac Stalina i że nazwę Katowic zmieniono na Stalinogród, ale pomijał jednak, bo to też taka symboliczna budowla, że imię Stalina nosił Pałac Kultury i Nauki. Chyba do tej pory najwyższy budynek w Warszawie. No właśnie, także no sporo tego jest tak naprawdę.
Mamy tu walorem też książki, który ja tak postrzegam jako walor, jest też to, że właśnie obok tych obrazów, które otrzymujemy w drugiej kolejności, analizy obrazów poszczególnych filmów i seriali, takiej krytycznej, takiej, która poszerza nasz sposób widzenia, tak warsztatowo niemalże zaczynamy podchodzić do treści, a nie kupować to, że widzimy, to znaczy, że to jest, prawda? Jak to często się zdarza. Jest to, że dostajemy zarys historii, że praktycznie zanim omawiamy poszczególne etapy ekranizacji historii z wszelkiego rodzaju zabiegami twórców, to pan profesor w książce pokazuje, przytacza, wyłuszcza historię, no tę rzeczywistą, tę czyli prawdę historyczną. O tak, może powiem. Postrzegam to jako duży walor, dlatego że nie muszę sięgać od razu do innej książki, do innych podręczników, tylko w tym mam, że tak powiem, dwa w jednym.
No cieszę się, że ojciec tak to ocenia, bo też taki był mój zamysł, żeby po prostu czytelnik od razu miał odpowiedni probierz. Że jeżeli ja piszę, aha, tutaj jest taki element propagandy i manipulacji, to jak to wyglądało w rzeczywistości? I te zestawienia, że tak powiem, mają w takim kontraście między prawdą a propagandą czy obrazem filmowym ma u czytelnika wyrobić taki zmysł krytyczny, może większą spostrzegawczość wobec niektórych rzeczy, dlatego że nieraz w tych serialach się pojawiają no dokładnie czy same kadry, czy jakieś bardzo krótkie sekwencje, ale jednak one mają sens, one coś pokazują. I tak wspomniany przez ojca serial Dom na przykład pokazuje pobożność, no czyli to, co jest dla Polaków charakterystyczne, ale tak naprawdę to tylko te śluby, chrzty, pogrzeby to są sprowadzone do sfery obrzędowej. To są pewne wymogi tradycji narodowej, rodzinnej, natomiast trudno w nich się dopatrywać świadomej manifestacji indywidualnej, dojrzałej, jakiejś głębszej wiary. Takie praktyki pobożne, osobista modlitwa, głównie różańcowa, została w filmie Dom pokazana wyłącznie jako domena starych, prostych kobiet. No nie chcę powiedzieć, że moherowych beretów, ale to pod tym względem pozytywnym jak najbardziej. No ale umówmy się, no nie tylko stare, proste kobiety odmawiały różaniec w Polsce Ludowej. Także tutaj to taki, no nie jest to specjalnie też jakoś tak pokazane prawdziwie, no mówiąc najdelikatniej.
Panie profesorze, ten cytat może teraz nie ze mną te numery, Brunner, który dobrze znamy. Ja jestem pokoleniem urodzonym no, wiele lat po wojnie, ale sam jako dzieciak z wypiekami na twarzy śledziłem słynnego Hansa Klossa, czyli agenta J-23, który znowu nadaje i na to znowu nadawanie czekało się, no bo dawniej nie było internetu, nie można było obejrzeć tak odcinek za odcinkiem, tylko o określonej porze, określonego dnia tygodnia trzeba było wrócić z podwórka po to, żeby zasiąść przed telewizorem i śledzić bohatera, losy bohatera tegoż serialu. A jak wyczytałem w pana książce, panie profesorze, ten serial miał pierwsze miejsce z wynikiem 92% stałych widzów i aż 96% ocen dobrych i bardzo dobrych. Stawka większa niż życie, bo o tym mówimy.
Tak, rzeczywiście taką statystykę zacytowałem. Ja pamiętam zarówno premierowe spektakle Teatru Sensacji pod tytułem Stawka większa niż życie. I ponieważ te spektakle cieszyły się ogromną popularnością, one były emitowane we czwartki, to wtedy były takie dwa słynne teatry, jeden Kobra, taki kryminalny, i drugi to był Teatr Sensacji, gdzie właśnie ten cykl Stawka większa niż życie się pojawił. I na bazie popularności tego spektaklu postanowiono zrealizować serial. I ten serial, też pamiętam te premierowe odcinki, no to po prostu ulice miast Warszawy to były wyludnione i ze wszystkich okien było słychać tą słynną melodię, która rozpoczynała czołówkę tego serialu, i no to jest ogromne, że tak powiem, dobro kulturowe. Kompozytor tej melodii, Jerzy Matuszkiewicz, w jednym z wywiadów powiedział, że on w życiu nie sprzeda tej melodii do żadnego innego przekazu medialnego, do żadnej reklamy. To jest po prostu melodia Stawki większej niż życie, absolutnie genialna. I tu się absolutnie zgadzamy i w ogóle powinien za tą melodię dostać Oscara, według mnie. I serial znakomity. To, co ojciec powiedział, z wypiekami na twarzy, znakomite postacie, genialne aktorstwo, świetna, dynamiczna akcja. No po prostu to się ogląda do dzisiaj. No taka prawda. Serial mający status serialu kultowego PRL-owskiego. I to nic, że to jest agent sowiecki, nic, że to jest bajka trochę naiwna, ale to zaspokaja naszą potrzebę bohaterstwa i sukcesu, także tego wojennego. I tego nie kwestionujemy. To jest po prostu rewelacyjny serial i już.
A co w tym serialu właśnie jest takiego, na co powinniśmy zwrócić uwagę i o czym powinniśmy porozmawiać? Bo zgodziliśmy się w pierwszej części co do tego, iż warto te seriale zobaczyć, warto je obejrzeć, ale z krytycznym komentarzem, że siadamy sobie, tak jak na przykład teraz, i poszczególne sekwencje wyłuskujemy, stajemy się mądrzejsi.
Dokładnie. No to proszę Państwa, zapraszamy na wieczorny seans. Proszę sobie przypomnieć zarówno czołówkę, jak i pierwsze sceny z pierwszego odcinka Wiem, kim jesteś. Otóż mamy tam do czynienia z, na razie jeszcze nie wiemy, ale za chwilę się dowiemy, z Polakiem, z panem Kolickim, który przekrada się przez granicę niemiecko-radziecką, żeby poinformować oddziały radzieckie o tym, że Niemcy się szykują do ataku na Związek Radziecki. I ten atak rzeczywiście następuje w końcu czerwca 1941 roku. No i dobrze. I teraz spróbujmy przeanalizować tylko tę jedną sekwencję. Punkt pierwszy. Oczywiście serial nie mówi o tym, dlaczego Polak przekrada się przez granicę niemiecko-radziecką. To znaczy, czego nie pokazano? No nie pokazano tego, że w 1939 roku de facto miał miejsce czwarty rozbiór Polski. I że tego rozbioru dokonały hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki. Polak, potem się będziemy dowiadywać o jego szczegółach życiorysu, Polak się przekrada. Czy tacy ludzie się przekradali? Tak. Znalazłem to w jednej z książek angielskiego czy amerykańskiego historyka, który opisywał wojnę niemiecko-sowiecką i mówił o tym, że z armii niemieckiej dezerterzy, najczęściej komuniści z Wehrmachtu, przekradali się przez granicę sowiecką, żeby poinformować oddziały radzieckie i dowództwa o tym, że Hitler się szykuje do ataku na Związek Radziecki. I kiedy takie meldunki docierały do Stalina, to Stalin kazał tych ludzi rozstrzeliwać. Nie wiemy, czy faktycznie ich rozstrzeliwano, czy nie, ale decyzja Stalina była podyktowana takim jego paranoicznym myśleniem, że to są dywersanci, którzy chcą wprowadzić nieprzyjaźń z jego najlepszym sojusznikiem. Proszę pamiętać, że i w serialach tego nie mamy, to jest w ogóle, w PRL-u takiej opcji nie było, żeby o tym powiedzieć chociażby jedno zdanie, że przecież Związek Radziecki tak samo był agresorem na początku II wojny światowej, jak hitlerowskie Niemcy, bo tak, po pierwsze najechał na nas, za chwilę zagarnął państwa bałtyckie i zaatakował Finlandię, za co został wyrzucony z Ligi Narodów. O tym w naszych filmach i serialach z epoki PRL-u nie ma ani słóweczka. Także tutaj ten pan Kolicki to tak miał, szczerze mówiąc, dużo szczęścia, bo gdyby to było autentyczne wydarzenie, to by go rozstrzelali pewnie i tyle. Także to już, no właśnie, pierwsza sekwencja i od razu mamy już pierwszy jakiś taki Michałek, który, no powiedzmy, że natychmiast uruchamia w nas jakąś taką refleksję dotyczącą różnicy między prawdą historyczną a prawdą, która jest pokazywana na ekranie.
No właśnie, a do tego, co pan profesor mówi, jeżeli postaci są świetnie zagrane, a serial czy film mają charakter przygodowy, czyli czegoś, w czym uczestniczymy, co nas wciąga, co nas angażuje emocjonalnie, no to tym łatwiej pewne przemilczenia, indoktrynacje, manipulacje przechodzą. No, spodziewam się, że pół Polski kochało się w Stanisławie Mikulskim wtedy. No a któż nie znał Emila Karewicza?
Nie, no zdecydowanie, oczywiście, że tak, dlatego że tak jak powiedzieliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, ale przypominamy, film, serial mają to do siebie, że oddziałują bardzo silnie na emocje. I to, co ojciec powiedział, no my przeżywamy po prostu razem z tymi osobami, które na ekranie telewizora tam opowiadają swoją historię, widzimy te ich przygody, mniej lub bardziej dramatyczne, ale tym żyjemy. Może troszkę odbiegając od samych seriali i filmów fabularnych o charakterze wojennym, ale pamiętam, kiedy chodziłem do kina Wisła na Żoliborzu, to reakcje widowni były jednoznaczne. To by było ogromne kino, chyba na 800 osób. Nieraz były wszystkie bilety wyprzedane i ludzie żywo reagowali, krzyczeli wręcz w kinie i reagowali na to, co się dzieje na ekranie i tam uważaj z tyłu, no uważaj. No wiadomo, że to nie miało wpływu na akcję filmu i na uwagę bohatera, ale pokazywało, jak bardzo silnie emocje, uczucia potrafią nami zawładnąć, mimo że oglądamy fikcję, no bajkę, po prostu bajkę. Także no tak czasem sobie wyłączamy to krytyczne myślenie. Daleki jestem od tego, żebyśmy tak na siłę zawsze byli super krytyczni, no ale to, co widzimy, to starajmy się zrozumieć. I właśnie w przypadku serialu Stawka Większa niż Życie też jest to dosyć istotne, no żebyśmy sobie tak uświadomili, że jakbyśmy mieli dwóch tylko takich agentów jak Hans Kloss, to byśmy sami tą wojnę wygrali. Tak wychodzi na to z tego serialu. Jeżeli ktoś znał rzeczywistość wojenną, a mój tata znał, był partyzantem, Mój wuj był wysokiej rangi oficerem, więc też na to tak patrzył krytycznie. Ja tak byłem trochę zdziwiony, że ci starsi tak nie przeżywają tego serialu jak my, ale oni po prostu znali wojnę i po prostu wuj mi powiedział, mówi, słuchaj, no taki prosty porucznik Abwery, to takich poruczników to było tysiące, o ile nie miliony prawie, że w armii niemieckiej, to co on mógł tam wiedzieć? To jest oficer niskiej rangi tak naprawdę. To jakie on tam mógł wywiadowcze informacje przekazywać? No to to musiał być oficer wysokiej rangi, żeby mieć dostęp do wiadomości, a nie prosty porucznik, czy później kapitan Abwery. Także to tak, to jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście obraz Niemców, którzy są pokazani jako okrutnicy wyjątkowi, co nie mija się z prawdą, ale są też beznadziejnie głupi. No, gdyby byli tacy głupi, to by nam nie zadali w realu historycznym tak wielu strat. Bo wiemy dokładnie, jak wyglądała walka podziemna Armii Krajowej, wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej z Abwerą hitlerowską. I tutaj nie tylko my mieliśmy zwycięstwa, ale Abwera też potrafiła rozbijać całe siatki naszych agentów i wprowadzać swoich szpiegów. Także to nie było tak właśnie, że tutaj są sami geniusze w mundurach Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego, a po drugiej stronie są sami debile. Więc to ten obraz wojny też oczywiście pod tym względem został tak wypaczony propagandowo po to, żeby nas przekonywać, jak to tutaj jesteśmy, dlaczego zwyciężyliśmy tak naprawdę.
Też chyba zaletą stawki większej niż życie odbioru tego serialu było to, że każdy odcinek stanowił taką zamkniętą całość, że no, był początek i był koniec, a później jakby następna historia związana z bohaterem.
No tak, i te historie dzieją się w różnych miastach. My te miasta lepiej lub gorzej rozpoznajemy, bo tam jest i Kraków, i Gdańsk, i Warszawa. Później się coraz bardziej to przesuwa na zachód. Też mamy w tym serialu takie jakby prorocze wizje kapitana Klossa, który w jakichś zachodnich regionach mówi żyjącym Polakom wtedy na ziemiach Rzeszy Niemieckiej, że tutaj jednak będzie Polska. No więc no, skąd on mógł to wiedzieć, jak granice zostały ustalone w Poczdamie. Także troszeczkę tutaj już takie naciągane to wszystko. Natomiast tak jak powiedzieliśmy na początku, jest to bardzo sprawnie, znakomicie wręcz zrobiony wzorcowo serial i przez to, że każdy odcinek stanowił odrębną całość i tych odcinków nie było za dużo, więc on też nie męczy. To już nie jest 3000 odcinków do obejrzenia, których się nie da obejrzeć od początku, tylko tak jak ojciec powiedział, ma początek, ma koniec, ma dobrą akcję w środku, charakterystyczne postacie, chociażby jak ten kultowy Hermann Brunner, ale nie tylko. Ale nie tylko, bo tam też występuje aktor, który mieszkał w pobliżu kina Wisła na Żoliborzu, pan Stanisław Zaczyk, i on gra tam takiego majora. I ten major jest przyjacielem Hansa Klossa, potem troszkę się dystansuje, kiedy się tak dowiaduje, że są jakieś podejrzenia wobec niego, ale on wyszedł za dobrze. I cenzura właściwie zwracała na kolaudacji uwagę twórcom tego serialu, że ten major to on taki za dobry jest. To znaczy, no właśnie, nie odpowiada propagandowemu wizerunkowi, a wiemy, że nie było to jakieś powszechne zjawisko, ale byli też Niemcy, którzy nie byli zwolennikami reżimu hitlerowskiego. Służyli mu też z musu. Tam się żołnierza nikt nie będzie pytał, czy tak chce, czy nie chce, tylko dostaje rozkaz i tyle. No i ten element może był tylko marginalny, ale z takimi ludźmi też w rzeczywistości historycznej, realnej, historycy mieli do czynienia. Także ta postać tego majora wcale nie jest tutaj daleka od rzeczywistości historycznej.
Drugie miejsce pod względem wyników oglądalności miał serial Czterej Pancerni i Pies. 79% stałych widzów, 94% ocen dobrych i bardzo dobrych. No i pamiętamy poszczególnych bohaterów, czołgistów z czołgu Rudy, pamiętamy Litkę, Marusię. No, też tym żyłem za dzieciaka, tak jak był Hans Kloss, taki był Janek, Gustlik, no niezapomniane kreacje.
No zdecydowanie, to jest po prostu też serial, który ma status serialu kultowego i tak jak Stawka większa niż życie, tak i serial o pancernych był bardzo sprawnie zrobiony, świetne role. Proszę pamiętać, to też trzeba bardzo docenić wobec współczesnego kina, że wtedy nie było tak wielu technik pozwalających na zrobienie efektów specjalnych, nie było grafiki komputerowej, to naprawdę trzeba było dostosować jakiś kawał czołgu do tego, żeby ten film kręcić. Także to nie jest tylko takie osiągnięcie kulturowe, ale wręcz cywilizacyjne. Świetnie zarysowane postaci, no to się też, tak jak ojciec mówi, to każdy oglądał z zapartym tchem. Ten serial tak się podobał, bo on miał takie prostą linię. Janek jest na Syberii, szuka ojca, znajduje tego ojca na Pomorzu wyzwolonym przez pierwszą brygadę bohaterów Westerplatte, tą brygadę pancerną. No i serial się kończy i już. Ale ponieważ był tak popularny i ludzie tak chcieli dalej oglądać, no to natychmiast pisano scenariusze do następnej serii. I ta druga seria już opowiada o przygodach pancernych od Gdańska do Odry. Później trzecia seria opowiada od Odry do Berlina, no i o sprawach powojennych. Także no to, że tak powiem, publiczność wymusiła na twórcach realizację kolejnych odcinków tego serialu i rzeczywiście ten serial tak dobrze się oglądało, dynamiczny, szybki, sympatyczne postaci, no tylko... No właśnie, jeżeli ojciec pozwoli, bo nie wiem, bo ja tak zagaduję takim monotonnym głosem.
Nie, to z uwagą słucham, myślę, że nie tylko ja jestem w tym momencie słuchaczem, ale właśnie poza tą warstwą taką, no, że jest Pola Raksa, prawda, o wspaniałej urodzie, że, no, że te perypetie i że jest pies, który taki, no powiedziałbym, jest jednym z ważniejszych bohaterów tego, zresztą tytułowym z Czterej Pancernymi, no to tam jest coś jeszcze. No i właśnie o to coś jeszcze chciałbym zapytać.
No właśnie, to jest... No tak, zobaczmy pierwszą scenę. Młody chłopak, Polak, chodzi ze starym sybirakiem na polowanie po Syberii, ma dubeltówkę i poluje na tygrysa. No jest bardzo dobrym strzelcem, wszystko się dobrze odbywa. Okej. Później chce się zaciągnąć do armii, ale się okazuje, że ma za mało lat i wobec tego go nie chcą. Spotyka Gruzina. No ciekawe, co Gruzin robił na Syberii. Czy on tam wyjechał dobrowolnie, czy raczej go zesłali? Można tak przyjąć wariant, że jak ktoś nie zna historii Związku Radzieckiego, no to Gruzin mógł być na Syberii, no ale trochę trudno sobie to wyobrazić, że dobrowolnie opuścił słoneczny Kaukaz po to, żeby gdzieś tam naprawiać traktory w jakimś kołchozie syberyjskim. No więc przyjmijmy wariant, że raczej chyba on był zesłany. Ale co mu opowiada Janek? Janek mówi tak, słuchaj, ja szukam ojca, wiesz, wojna wybuchła na Westerplatte, w Gdańsku walczył mój ojciec i ja szukam ojca i byłem też w Gruzji. To jest, dokładnie takie zdanie pada, ono jest prawie niezauważalne. No i teraz rozciągamy naszą analityczną lupę i mikroskop, no i się przyglądamy. No zaraz, Polak, który po Związku Radzieckim sobie tak wędruje jak w wolnym kraju, no to chyba ktoś nie wie, jak to wyglądało. Tam z republiki do republiki nie wolno było wyjechać, trzeba było mieć paszport. Polak, no to znaczy, to jest ten wróg, który jest zsyłany do łagrów. Ci, co są starsi oficerowie, są później rozstrzelani w Katyniu, a Janek sobie swobodnie jeździ po całym Związku Radzieckim i szuka tatusia. Wzruszające i piękne. Tylko logiki w tym niejakiej nie ma. Dlaczego? No bo tatuś walczył w Gdańsku. No z kim walczył? No z Niemcami. No to nawet jeżeli byłby wzięty do niewoli, no to raczej byłby na terenach Polski, zajętych przez Niemców, może w jakimś oflagu, no bo Niemcy przestrzegali lepiej, gorzej konwencji genewskiej i oflagi i stalagi funkcjonowały przez cały okres wojny, no to dlaczego Janek szuka ojca na terenach Związku Radzieckiego? Czyżby ojciec ucieka, a po 17 września został zagarnięty przez Armię Czerwoną? No jakby wiedzieli, że jest oficerem, to by go rozstrzelali w Katyniu. Więc no taka bajeczka sobie pierwsza, że tak powiem, przy tej pierwszej sekwencji już nam wychodzi. Przy kolejnych sekwencjach, kiedy Janek wstępuje do Ludowego Wojska Polskiego i tam się tworzy ta grupa czołgistów, no to też jest dosyć dziwne, dlatego że my mamy już w tej chwili opracowania dotyczące pierwszej brygady pancernej imienia bohaterów Westerplatte i wiemy, że żołnierzami w tej brygadzie to byli kresowiacy. To znaczy ci, którzy w 1939 roku znaleźli się na terenach zagarniętych przez Związek Sowiecki, wywiezieni na wschód, no i nie zdążyli do Andersa, no to wstępowali do Ludowego Wojska Polskiego, czyli do tych dywizji formujących się nad Oką w Sielcach. Więc, że akurat w tej załodze czołgu był Ślązak, że był gdańszczanin, że w brygadzie była warszawianka, czyli Litka, no to tak, no powiedziałbym, no grubo to naciągana historia. No właśnie, więc proszę zobaczyć, mamy kilka, no i mamy też, proszę wybaczyć jeszcze to ostatnie, bo to mnie już zupełnie dobijało zawsze, bo to mi natychmiast tata wytłumaczył, na czym polega kłamstwo, kiedy docierają ci nasi kandydaci do armii, do obozu sieleckiego i tam jest taki napis na bramie i ten napis był autentyczny, rzeczywiście. Witaj wczoraj tułaczu, dzisiaj żołnierzu. No właśnie, kłamstwo polega na tym, że ten ktoś nie był wczoraj tułaczem, tylko był łagiernikiem, był zesłańcem. To nie był żaden tułacz. To po prostu amnestia, tak to nazwano ten akt, bo Polacy nic złego nie robili, ale tak Stalin wymusił na Sikorskim, żeby to tak nazwać. I ten ktoś, kto docierał do tej armii Ludowego Wojska Polskiego, formującej się nad Oką, no to po prostu to byli ci, którzy nie zdążyli do Andersa. I też uważali, że dzięki temu no, najkrótszą drogą dotrą do Polski, bez miłości żadnej do komunizmu. Także tutaj no, nawet w tym napisie już był pierwszy napis, pierwsze kłamstwo.
Był też w tym filmie taki schemat propagandowy, no tak to czytam, no mianowicie, że żołnierze radzieccy to lojalni sojusznicy i oddani przyjaciele, ludzie mądrzy, ludzie wykształceni, dojrzali, no do rany przyłóż.
Tak, no w ogóle ten cały serial to miał służyć pokazaniu przyjaźni polsko-radzieckiej. No jak to zrobić, żeby nas przekonać, że ci, o których starsze pokolenie, tak jak mojej babci, moich rodziców, moich wujów i stryjów, pamiętało, że Sowieci weszli nam pół Polski, zabrali, a w 1944 roku dwóch stryjów wyjechało na Sybir, więc tutaj nikt nas nie przekonywał, że to są jacykolwiek przyjaciele. A serial miał jednak zrobić właśnie tę robotę propagandową i przedstawić, że tak powiem, dozgonną miłość Polski Ludowej do Związku Radzieckiego. Najprościej było to zrobić przez to, żeby byli młodzi, sympatyczni bohaterowie. I to są absolutnie genialne kreacje Gajosa jako Janka Kosa i pani Poli Raksy, która w mundurze sanitariuszki Armii Czerwonej, ja to napisałem, że wyglądała jak anioł po prostu. I miłość tych młodych no połączyła, no ale no symbolicznie oczywiście wiemy, że chodzi o miłość Polski Ludowej do Związku Radzieckiego i odwrotnie. I ci żołnierze Armii Czerwonej są przedstawieni jako takie rubachy, takie no fajni ludzie, tacy brat, łata i tyle. No przecież ten dowódca Marusi, sierżant Czernousow, no to no swój chłop, no leży w szpitalu, co żołnierz ma najcenniejszego? Broń ma. No i on ma tego takiego Mausera solidnego niemieckiego i daje go Jankowi, no bo mówi, a to taki nastojaszczy strzelok, no i mu daje tego Mausera. No to po prostu, no widać, że on ma serce na dłoni, ten chłop. No, no nie ma sprawy. No problem polega na tym, że rzeczywistość była inna i że o ile tak żołnierze frontowi reagowali, to za nimi szły oddziały NKWD, które akowców wyłapywały, czasem mordowały, wywoziły na Sybir, zmuszały do wstąpienia do Ludowego Wojska Polskiego, ale tak jak i moich stryjów, właśnie wywieziono na Sybir po prostu za przynależność do AK. I koniec, nie było żadnego zmiłuj się i te zasługi ich okupacyjne to były postrzegane jako siła wroga, no bo ludzie wyrywni, znaczy walczący o niepodległość, no to trzeba ich natychmiast uspokoić. No i już.
Także... I takie Marusie też nie miały lekko. No bo jaka była prawda o losach radzieckich żołnierek?
W tej chwili dopiero w kinie rosyjskim się pojawił film, o ile dobrze pamiętam tytuł, Wysoka Dziewczyna, który pokazuje, jak to w rzeczywistości było. Ukazały się też już książki historyczne z relacjami kobiet, które były żołnierkami Armii Czerwonej i ja do tej swojej narracji, do tej opowieści również to wplotłem, jak wyglądała rzeczywistość. Rzeczywiście kobiety radzieckie wstępowały do wojska. W żadnej armii nie było tak wielu kobiet, ile w Armii Czerwonej. Ja sam znałem takie żołnierki, także z pełnym podziwem dla ich bohaterstwa i męstwa. Naprawdę to no, chylić czoła. Ale jeżeli je wyszkolono jako snajperki na przykład i one docierały na front, no i teraz mogą o tym mówić, bo nie wolno im było tego mówić oczywiście w czasach komunistycznych, ale teraz wreszcie mogły to powiedzieć. No to się okazało, że pierwsza rzecz, która ich spotykała najczęściej, to były gwałty spowodowane nadmierną aktywnością żołnierzy Armii Czerwonej albo oficerów. Także no to tak, no taka bardzo smutna rzeczywistość. Więc taka Marusia Biduka w filmie to tak mogła wyglądać, natomiast w rzeczywistości to miałaby bardzo ciężki los pewnie. Także to było bardzo smutne i jest to takim no bardzo haniebnym tak naprawdę doświadczeniem tych kobiet i bardzo bolesnym, no bo doświadczyły zła od swoich.
Panie profesor...
No więc, no właśnie, to mamy kolejny taki dramat, który nie jest pokazany, a o którym teraz już dokładnie wiemy.
Panie profesorze, przychodzą mi na myśl takie seriale jeszcze, no w sumie Morgensterna, tak? Kolumbowie, a później kolejny serial o tematyce okupacyjnej, a mianowicie Polskie Drogi. To też mam wrażenie takie filmy, takie seriale, które wielu naszych słuchaczy miało okazję zobaczyć i tymi polskimi drogami przejść.
No tak. Zaczął ojciec od Kolumbów. To był serial, który robił ogromne wrażenie. On był bardzo bliski realizmowi, dlatego że była to ekranizacja powieści Romana Bratnego, Kolumbowie rocznik 20. Przy czym ta powieść miała jeszcze trzeci tom. I ten trzeci tom już nie był ekranizowany, bo on opowiadał o losach tych głównych bohaterów w czasach tuż powojennych. No i wtedy się okazywało, że Jerzego zastrzeliło UB, że malutki był też prześladowany przez ubowców, przechodził jakieś koszmarne śledztwo brutalne, że Zygmunt tak naprawdę został wypędzony do lasu, czyli stał się żołnierzem wyklętym, no bo go Ubecja też stale pilnowała. I no takie bardzo smutne. Kolumb został na zachodzie, czyli tak jak część naszych żołnierzy i część powstańców, którzy się dostali do niewoli niemieckiej, nie wróciła już do Polski. Więc to było zbyt prawdziwe, żeby w kinematografii polskiej ludowej ten fragment pokazać. Serial kończy się sceną klęski powstania warszawskiego. Tak jak powiedziałem, serial był też znakomicie zagrany i wspaniale zrealizowany w bardzo takiej dramatycznej, realistycznej formie, ale no właśnie, dopiero w piątym odcinku, już dotyczącym powstania warszawskiego, a właściwie drugiej części powstania, dopiero wiemy tak naprawdę, z jakiego oddziału ci bohaterowie są. Bo tak, oni są w jakiejś konspiracji, tak nie bardzo wiadomo w jakiej, i nie jest tutaj podana ani kryptonim oddziału, ani nazwa Armia Krajowa. To się dopiero pojawia w piątym odcinku. Te autentyczne nazwy oddziałów powstańczych. Ale oczywiście wszyscy widzowie wiedzieli, o co chodzi, bo książka Bratnego była bardzo popularna. Ja nawet pisałem pracę maturalną z tej książki i ten serial bardzo lubię i oglądam go sobie czasem, żeby te kreacje i te obrazy sobie przypomnieć. Ale tak jak powiedziałem, on jest niepełny, on jest urwany po tych 2/3 historii i nagle serial, no wiemy o tym, no bo mamy książkę, że nie jest pełną ekranizacją całości utworu. Także to rzeczywiście też jest taki element, który jest bardzo smutny. Natomiast Polskie Drogi, i no to jest też bardzo specyficzny serial, dlatego że zarzucono w pewnym sensie Morgensternowi, że nakręcił serial o AK-owcach. I wobec tego przecież no wiadomo, że była też konspiracja komunistyczna i trzeba o nich zrobić film. No dobrze, no to robimy ten film o serialu Polskie Drogi. No i co tam się pojawia w tym filmie? Też zobaczmy pierwszy odcinek. Podchorążny Wiński trafia gdzieś na Kresy, spotyka takiego nauczyciela, który za poglądy komunistyczne został wyrzucony ze stolicy. No i ten nauczyciel, razem słuchają komunikatu o tym, że polskie władze przekroczyły granicę rumuńską. No tylko nie jest powiedziane, dlaczego przekroczyły. A prawda historyczna jest taka, że władze polskie dlatego przekroczyły granicę rumuńską, że Sowieci nas zaatakowali i było wiadomo, że my już się znajdujemy w śmiertelnych kleszczach. I tutaj prezydent, ministrowie, premier, no wiedzą, że wpadną w łapy albo jednego, albo drugiego okupanta, no to się ratują. I to jest oczywiste. I przechodzą do Rumunii. I w serialu już tego nie ma. Czyli wychodzi na to, że ta elita rządząca Polską to są po prostu tchórze, uciekają z tonącego okrętu. No tyle, że ten okręt jakby dostał dwie torpedy, mówiąc językiem morskim, no bo i ze wschodu, i z zachodu. Dalej nauczyciel jest takim uosobieniem mądrości i mówi, jaka szkoda, że władze nie dopuściły do tego, żeby armia radziecka ratowała Czechosłowację w 1938 roku i nie dopuściła do przejścia Armii Czerwonej przez terytorium Rzeczypospolitej. No powiedziałbym to, że głęboka naiwność, bo tam, gdzie już Armia Czerwona wchodziła, to raczej niespecjalnie chciała wyjść. Wobec tego tutaj Polska słusznie rozpoznawała, że no Czechosłowacja i hitlerowskie Niemcy ze sobą graniczą, natomiast no Związek Radziecki jednak ma kawałek drogi do przejścia i to akurat przez nasze państwo, więc kto wie, czy by tak rzeczywiście radośnie pomógł Czechosłowacji i czy by od nas sobie poszedł później. Więc to raczej taka mrzonka polityczna. I kolejna taka mrzonka, którą ten nauczyciel wypowiada i mówi, a bo to jeden naród drugiemu narodowi pomoże. No to myślę sobie, no to już większej naiwności to nie ma. No bo narodami rządzą rządy, wodzowie, dyktatorzy. No nie naród nagle z miłości, naród radziecki na nas napadł w 1939 roku, czy naród niemiecki na nas napadł, czy jak to trzeba definiować. Więc no taka naiwność bardzo wielka polityczna, no to tak smutno to wyglądało. Ten początek pamiętam tego serialu, ja tak nie mogłem go ścierpieć do końca. Tak go oglądałem, bo obyczajówka była niezła, ale no postawa młodego podchorążego z inteligencji, no znakomitego wojskowego i nagle on przystaje do konspiracji komunistycznej i daje się przekonywać jakimś tam dziwnym poglądom. Pamiętam, że przy jakimś stole tam rozmawiają i jakiś komunista mówi, wiadomość przyszła o śmierci Sikorskiego i mówi, aha, no Sikorski to był wielki mąż stanu, uregulował stosunki ze Związkiem Radzieckim. No sorry, winę tu, jak to mówi młodzież, ale dlaczego nie powiedziano, a kto zepsuł te stosunki? A stosunki zostały zepsute no przez to, że na nas napadli w 1939 roku i że zostały odkryte groby katyńskie. No to tego nie ma w serialu. Więc ta prawda historyczna, no właśnie tak wydaje się, że jest, ale nie do końca. I teraz, jeżeli tego nie ma, no to tak naprawdę mamy do czynienia z taką manipulacją i taką no natrętną propagandą. Ja już pomijam tam kwestię pokazania religijności księdza, który się waha, czy ujawnić tajemnicę spowiedzi, bo to jest w ogóle bezwzględna sprawa, że tego nie wolno. Jakiś taki fałszywy dylemat. W ogóle to, że gestapo już na początku okupacji będzie infiltrować podziemie komunistyczne, no to trochę taka bajka też dla niezbyt rozwiniętych dzieci, dlatego że, tak jak pamiętamy, podziemie komunistyczne nie walczyło do 1941 roku z Niemcami, no bo to byli sojusznicy Związku Radzieckiego. Dopiero ono się ożywiło tak naprawdę w 1942 roku, więc nie sądzę, żeby gestapo akurat infiltrowało to środowisko, raczej z tego środowiska, a miało swoich agentów. No właśnie, także ojej, bo ja tak się rozgadałem na temat tych polskich dróg.
Słucham,
mogę tu cały serial teraz opowiadać, ale to proszę mi przerywać i proszę się nie bać, bo no właśnie jak to takie, jeszcze wpadłem w taki belferski ton, to jak tutaj strzelę taki wykład 90 minut, to w ogóle Radio Maryja straci słuchaczy i już.
To myślę, że absolutnie nam nie grozi po tej audycji, panie profesorze. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że za chwilę nasi słuchacze będą chcieli zabrać głos i także podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi seriali i filmów fabularnych, szczególnie dotyczących okresu II wojny światowej, a także okresu stalinizmu, bo o manipulacjach wizualnych wczoraj i dziś zawężamy do tego tematu, bo praktycznie no, jest tyle obszarów, w których moglibyśmy mówić o manipulacjach, że każdą z rozmów niedokończonych moglibyśmy poświęcić jakby też osobnemu wycinkowi. Wczoraj i dziś, dlatego że te filmy, jak Państwo widzą, są kręcone i w PRL-u, ale także w III Rzeczypospolitej, o których też mówiliśmy choćby w części telewizyjnej. To ja mam propozycję, panie profesorze, żebyśmy teraz spróbowali zaprosić już naszych słuchaczy. Posłuchamy, bo
oczywiście.
Co też Państwo na to? Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i zagranica 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Przypomnę Państwu, że naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Grzegorz Łęcicki, kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej oraz dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, badacz mediów audiowizualnych, głównie filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych. I autor książki, która stała się kanwą do naszej rozmowy, świeżo wydanej w wydawnictwie naukowym UKSW, Widmo Prawdy, Projekcja Fałszu. Ta książka przede mną, jeszcze nie od deski do deski przeczytana, ale z dużym zainteresowaniem wciąż czytana. Czekamy na telefony od Państwa, a ciekaw jestem, czy pan profesor rozpozna ten motyw dźwiękowy.
Kto go nie zna?
To są te polskie drogi właśnie.
Tak, melodia Kurylewicza, kompozytora pochodzącego ze Lwowa. Zresztą dalszego sąsiada z Żoliborza, mojego ukochanego, także no właśnie, no temat też genialny i też na Oscara, jak najbardziej.
To posłuchajmy przez chwilę i za chwilę odbieramy telefon. Jest 22:31, trwają rozmowy niedokończone. Ciekaw jestem, dokąd zaprowadzi nas pierwszy słuchacz. Bardzo proszę, halo. Bardzo proszę.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Mariusz, diecezji włocławskiej. Mam takie pytanie do księdza profesora.
Pana profesora.
Do pana profesora, przepraszam.
Proszę tylko, księże, prosiłbym tylko o wyłączenie radia, dobrze wyciszenie, bo przeszkadza nieco w rozmowie. Rozmawiajmy przez słuchawkę telefonu. I wszystkich państwa też już proszę, po dodzwonieniu od razu możemy rozmawiać.
Jestem ciekawy, co ksiądz profesor sądzi na temat reżysera pana Andrzeja Wajdy i na temat jego filmów, bo jeżeli cały ten przekrój, jeżeli chodzi o filmy wojenne, to wiadomo, Kanał, Krajobraz po bitwie, później taka ewolucja bardziej już do tych czasów historycznych. I chciałbym właśnie zasięgnąć opinii. A druga rzecz, tak? Drugie pytanie. Aha. Halo?
Tak, słyszymy.
Drugie pytanie to co do współczesnej sytuacji. Czy aktualne filmy spełniają, bo na przykład taki film Wyklęty, czy on jest takim autentycznym przedstawieniem tej historycznej sytuacji? I czy nie można by było właśnie więcej takich filmów w tym stylu, czy może podobnym? żeby takie filmy powstawały. To tyle. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie profesorze.
Pozdrawiamy księdza. Bardzo dziękuję za te pytania. I tak naprawdę osobną audycję możemy poświęcić ocenie kina Andrzeja Wajdy. Proszę Państwa, dla mnie jest to troszkę postać też bardzo osobista w mojej historii rodzinnej, dlatego że to był kolega z podwórka mojej mamy. Mój dziadek i ojciec Andrzeja Wajdy służyli w tym samym 72. Pułku Piechoty imienia pułkownika Dionizego Czachowskiego w Radomiu. Moja mama wspominała mamę Andrzeja Wajdy, nawet kolor jej płaszcza. I nieraz, kiedy dzwoniła do pana Andrzeja i zawiadamiała o mszach za poległych i zmarłych żołnierzy i oficerów 72. Pułku Piechoty, to pamiętam, jak mi powtarzała różne sformułowania i zdania i rozmowy z Andrzejem Wajdą. Więc to jest ktoś, kto w naszej rodzinie też jakoś był obecny u mnie od maleńkości, tym bardziej, że też był naszym niedalekim sąsiadem później na Żoliborzu. Jeżeli chodzi o jego kino, niewątpliwie ono zawsze jest naznaczone jakąś skazą ideologiczną, szczególnie w tych latach, powiedziałbym, pierwszych. Natomiast czy do końca można by było mówić o kinie negatywnym? Myślę, że nie, dlatego że Andrzej Wajda, i to znamy z opracowań filmologicznych i z jego autobiografii i z wywiadów, które udzielał, był naprawdę wielkim artystą i malarzem kina. I niektóre sceny, które nakręcił, przeszły do historii polskiej kinematografii. Nie da się ich wykreślić. To po prostu widać taki błysk geniuszu, ale to nie tylko takiego zwykłego geniuszu, tylko takiego genialnego geniuszu. Ta scena w barze z filmu Popiół i Diament, kiedy Chełmicki, czyli Zbyszek Cybulski, zapala lampki ze spirytusem i wymienia pseudonimy, imiona, nazwiska poległych kolegów. No przecież to jest po prostu poezja filmu, poezja dramatu. No scena, która później została powtórzona znowu przez Wajdę w innym filmie, czyli w Pierścionku z orłem w koronie. Autor wiedział, on też nie tworzył filmu jakby historycznego w sensie wiernego oddania prawdzie. On przekazywał pewne idee i te idee czasem były bardzo jasno rozpoznawalne, czasem były inaczej odbierane. To tak dzieło artystyczne tak ma, ono żyje swoim życiem. Pamiętam, kiedy AK-owcy oburzali się na film Kanał, że tak nie do końca powstanie wyglądało, że taka tragedia. Andrzej Wajda napisał w swojej autobiografii, że to był film o umieraniu. To nie był film o powstaniu tylko o umieraniu. Troszkę inna perspektywa. My może byśmy oczekiwali właśnie filmu o powstaniu warszawskim, może to w takiej konwencji jak ten osobna część serialu Czas Honoru. Natomiast ten film ma troszeczkę inną perspektywę i wobec tego inną wymowę. Film bardzo krytykowany, o którym mówiliśmy we wcześniejszej rozmowie, czyli Lotna, za tą scenę uderzenia szablą w czołg, to oczywiście z militarnego punktu widzenia nigdy nie miało miejsca. To Niemcy wymyślili taką szaloną propagandę, że Polacy z szablami na czołgi się rzucają. No i tak nie do końca prawda. I później powtórzona przez Żukrowskiego w tej noweli Lotna, która stała się kanwą scenariusza filmu Andrzeja Wajdy, ale jednocześnie w tym filmie są piękne obrazy, które pokazują świat, którego nie ma. On był wychowany prawie że w garnizonie. No tak, w mieście garnizonowym, takim jak były Suwałki, a później Radom. I ten świat był w jego wyobraźni, w jego pamięci, tak jak w pamięci moich rodziców i mojej babci, stale obecny i żywy. I on chciał ten świat pokazać. To, że ten film właśnie tak był dosłownie rozumiany i wzbudził takie emocje, że to taka nieprawda, że to antypolska wręcz propaganda, no trudno się też dziwić. No, ludzie są, oceniają to, co widzą. Ale z drugiej strony też nie wolno zapominać, że Andrzej Wajda nakręcił film, który uważam jest absolutnie przełomowym w historii polskiego kina. Pamiętam, że nas zatkało po prostu w kinie. Ludzie no, wstrzymywali oddech, bo nigdy nie widzieli takiej czołówki dynamicznej filmu, jaki był Człowiek z marmuru. Ja czasem oglądam sobie tylko tę czołówkę, bo po prostu ta scena zmagania się tej młodej studentki, która chce zrealizować film o czasach stalinowskich z młodym redaktorem telewizyjnym, który jest takim aparatczykiem propagandy PRL-owskiej, no po prostu jest genialna. To jest po prostu genialna scena. Takiej sceny nie było w kinie polskim. W ogóle nie było stalinizmu. Andrzej Wajda mógł taki film nakręcić. Ten film był przemilczany przez oficjalne, że tak powiem, krytyki. Nie było też jakichś specjalnych zapowiedzi. Był grany w różnych małych kinach, między innymi właśnie w tej mojej żoliborskiej Tęczy. No ale to był film przełomowy. On taki wywarł, takie wywarł wpływ na myślenie, na społeczeństwo, że później w czasach Solidarności stoczniowcy prosili Andrzeja Wajdę o nakręcenie drugiej części i w ten sposób powstał Człowiek z żelaza. Także tutaj to kino, czasem są słabsze filmy, czasem jest, ja to też krytykuję i w mojej książce te obrazy wojenne Andrzeja Wajdy też jest pokazane, że jest jakaś taka dekadencja, czy jakieś takie załamanie właśnie w krajobrazie po bitwie. Ale też nie można zapominać o tych wielkich scenach i wielkich kreacjach, które stworzył, bo rzeczywiście no, to oddziaływało, no cała Polska kochała Maćka Chełmickiego. Kto, w jakich warunkach, jakie zmaganie musiał podjąć reżyser, bo przecież na premierze chciano tak naprawdę wstrzymać ten film. To w ogóle no, też jakiś taki kolejny cudowny zbieg okoliczności w kulturze PRL-u, że ten film w ogóle został nakręcony i pokazany publiczności. No jak można pokazać zabijanie sekretarza partii? No i w dodatku cała Polska lubi Maćka Chełmickiego, który tego sekretarza partii zastrzelił. O, no i a nie lubi tego sekretarza. No i sprawa prosta. No przecież to jest nie do przyjęcia cenzuralnie, a jednak no taki fenomen w kinie polskim się pojawił. Także rzeczywiście to, no, to jest objaw geniuszu. Dla mnie jest absolutnie pod tym względem te wybrane obrazy Andrzeja Wajdy, to są, no, to są epokowe kamienie w historii polskiej kinematografii. Zresztą jest to reżyser, który otrzymał Oscara za całokształt twórczości. Panie... Ja uważam, że powinien dostać za samego Człowieka z marmuru, za Ziemię obiecaną.
Panie profesorze, a te współczesne, tak jak Wyklęty, na przykład o czym wspomniał nasz słuchacz ksiądz Mariusz, jak pan profesor ocenia współczesne produkcje filmowe?
To jest dobry film. To jest dobry film, dlatego że on dobrze oddaje te warunki i tą sytuację polityczną i historyczną, w której znaleźli się żołnierze podziemia po 1944-1945 roku. I ta atmosfera jest dobrze tam pokazana i ci agenci i to, że ta walka jest taka bardzo trudna, że to nasycenie agenturalne jest tak straszliwe, że tak naprawdę ludzie mają łamane sumienia, że to okrucieństwo też tych czerwonoarmistów. No rzeczywiście tak Polska wtedy wyglądała. To, co ojciec powiedział i to, co ksiądz gość o co zapytał, to ta rzeczywistość, ona nam się jeszcze nie utrwaliła w taki sposób, w jaki utrwaliła się mityczna wyobraźnia ekranowa na temat początków Polski Ludowej, bo tych obrazów jest bardzo mało. Naprawdę jest, proszę zobaczyć, to jest na palcach jednej ręki można policzyć te filmy dotyczące żołnierzy wyklętych. I one stale budzą bardzo duże emocje, dlatego że też widzimy reakcję polityków na nieraz na te wspomnienie o żołnierzach wyklętych i o ich upamiętnienie. I to są stale, że tak powiem, rany pootwierane. I mamy jednak gruba kreska też w pewnym sensie tutaj zamknęła na początku III Rzeczypospolitej tę drogę sprawiedliwości dziejowej i odkłamywania tej historii. I o ile w przekazach książkowych to się dzieje bez żadnego problemu, tak patrzę teraz na półkę, to tutaj mam przynajmniej dwa czy trzy rzędy książek dotyczących II wojny światowej i samych żołnierzy wyklętych, o tyle w obrazów filmowych, no to mamy tyle, co na palcach jednej ręki policzyć, tak naprawdę.
Cieszę się, że pomimo, że dzisiaj kina są zamknięte wskutek obostrzeń, to jednak jesteśmy dzisiaj w kinie na antenie Radia Maryja wraz z naszym gościem, panem profesorem Grzegorzem Łęcickim. Zapraszamy państwa właśnie do tego kina. Bardzo proszę, halo.
Ale niech będzie posłany Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cezary Warmińsko-Mazurskie. Ja mam takie pytanie do pana profesora, które mnie tak teraz nurtuje, bo wiadomo, ja jestem też tego pokolenia, który się wychował na tych filmach, o których tu była mowa. Natomiast mam takie pytanie, co pan profesor powie na to, czy te filmy dalej powtarzać, ponieważ ktoś z młodych ludzi, który nie jest tak wyrobiony historycznie, czy po prostu wiadomo, młodzież teraz za bardzo historią się nie interesuje, zobaczywszy taki film typu Cztery pancerni, czy Stawka większa niż życie, może to go ukierunkować tak już na przyszłość, że to w sumie no w porządku było. A prawda jest zupełnie inna. Czy po prostu te powtarzanie tych seriali w telewizji, czy powinno się to robić?
Mm-hmm. Bardzo dziękuję.
To jest moje pytanie.
Dziękuję bardzo, panie Cezary. Poproszę pana profesora.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ja myślę, że tak, że powinno się te filmy pokazywać. Po pierwsze, dlatego, że one są pewnym świadectwem swoich czasów. Po drugie, jednak są czasem bardzo znaczącym osiągnięciem artystycznym. No nieznanie kreacji Emila Karewicza jako Brunera, czy Stanisława Mikulskiego jako Hansa Klossa, czy pana Pieczki jako Gustlika, no to jednak zubaża naszą wiedzę i doznania artystyczno-filmowe. Z drugiej strony rozumiem pana obawy i też o tym kiedyś mówiłem w Polskim Radio, że te filmy powinny być opatrzone komentarzem. Ja się wychowałem na tej telewizji gomułkowskiej, która dopiero raczkowała tak naprawdę i pamiętam, że przed spektaklami teatru telewizji, co wydawało mi się czasem nudne, no bo to były też lektury Balladyna, czy Zemsta, Fredry, no Boże, przecież to już żeśmy w szkole przerabiali, to po co to jeszcze oglądać? Ale te spektakle były poprzedzane słowem wstępnym i pamiętam, że na początku to słowo wstępne wygłaszał pan profesor Stefan Treugut i on wyczarowywał na nowo tę historię, opowiadał o tym, o czym to jest. Tak naprawdę, nie to, co my tu zobaczymy, tylko o czym to jest, jaki to jest dramat, jaki to są obrazy, jakie to są postaci, jakie motywy. I myślę, że te seriale, jeżeli byśmy pokazywali i tak jak powiedziałem, uważam, że powinny być pokazywane, to przede wszystkim właśnie też z takim komentarzem. I o ile dobrze pamiętam, chyba TVP Historia czy TVP Kultura właśnie tak to emitowała, że najpierw była jakaś krytyczna rozmowa i odcinek serialu, czy odwrotnie, ale no, chodzi o to, żeby pokazać to, co jest dobre, to, co jest kłamliwe, jak to zostało pokazane, chytrze czy mniej chytrze, ale no myślę, że tych kilka tych osiągnięć zarówno z seriali telewizyjnych z epoki PRL-u, jak i filmów wojennych jest wartych obejrzenia. Ja sobie na przykład nie wyobrażam nieznajomości takiej znakomitej sceny z filmu Kierunek Berlin, dosyć takiego propagandowego filmu, ale tam jest rewelacyjna scena szarży polskich czołgów na drugim brzegu Odry. No po prostu jest takie napięcie, taki dramatyzm. Ci Niemcy już tych naszych piechurów za chwilę zgniotą, a tu nagle przez mosty pontonowe przejeżdżają te czołgi, T-34, no i wiadomo, że musimy zwyciężyć. No po prostu piękna scena. No i teraz pozbawienie kolejnego pokolenia znajomości tej sceny, no trochę by było tak, jakby pozbawić znajomości jakiegoś słynnego obrazu z muzeum. Także to musi być z komentarzem. Trzeba po prostu ludziom, i zresztą ta moja książka po to została napisana i po to wydana, żeby troszeczkę namówić ludzi do krytycznego spojrzenia na filmy, seriale, żeby zrozumieć to, co widzę. Bo to, co widzę i mnie fascynuje, to jest okej, ale co tam jest? Czy ty to widzisz na pewno? Taka scena, której nie ma w książce, przywoływany tutaj Andrzej Wajda. Koniec wojny, 8 maja, spotyka się ten młody warszawiak, powstaniec, akowiec Maciek Chełmicki, poznaje piękną pannę z dobrego domu, która już jest zdegradowana w Polsce Ludowej do roli barmanki. Idą sobie na spacer, wracają. Jest pokazane takie brzydkie podwórko prowincjonalne, odrapane, no koszmar. I nagle przez to podwórko przechodzi biały koń. I tego nie ma w książce Andrzejewskiego. Andrzej Wajda, tak jak powiedziałem, był mistrzem malarstwa filmowego. Dlaczego on tego konia wprowadził? Ja opisuję, że koń jest symbolem na przykład Pegaza. Może to jest ten polski Pegas, który miał frunąć, miał zwyciężyć, a tutaj nagle, no wprawdzie jesteśmy teoretycznie w kraju, który pokonało Niemcy, ale wojnę żeśmy przegrali, no bo jesteśmy pod drugim zaborem. Może ten biały koń to jest symbol śmierci, bo też taka symbolika funkcjonuje, że to jest zapowiedź śmierci Maćka Chełmickiego. No ale, no właśnie, tak jak mówię, w książce tego nie ma, w filmie to jest. Co my widzimy na ekranie? Koń jak koń. Ale co on symbolizuje, to już trzeba się odrobinkę zastanowić. Także myślę, że odpowiadając na to pytanie jeszcze raz, powtarzam, filmy puszczać, nawet te PRL-owskie i komentarz do tego współczesny, krytyczny, pokazujący plusy, minusy tych produkcji powinien być wyłożony jasno, kawa na ławę i już.
A więc także ta potrzeba edukacji medialnej. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Kawa na ławę i już.
A więc także... Prosimy. Proszę uprzejmie.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, halo.
Szczęść Boże, miłej Pani. Gdyby Pani teraz wyciszyła radio i już możemy rozmawiać przez słuchawkę telefonu, to już będzie prościej. O, dziękuję ślicznie. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Janina z okolic, z nadmorza i jezioro Żarnowieckie. To tak lat 84. Wielkie, wielkie Bóg zapłać za tę audycję. Mało, że wypieki na twarzy, łzy w oczach, uszy czerwone jak u nastolatki. To jest tak wreszcie takie, coś takiego, co pokazuje na błędy, ale podnosi naszą, umacnia naszą dumę narodową. To wszystko, co mogę powiedzieć. I wielkie, wielkie Bóg zapłaci.
Dziękuję Pani Janino, pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję, pozdrawiamy szczególnie okolice właśnie jeziora Żarnowieckiego. Też byłem, widziałem i bardzo tęsknię za Pomorze. Wszystkiego dobrego.
Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A chciałbym zaprosić o dyskusję na temat filmu.
Bardzo proszę, jest pan na antenie. Kto mówi, skąd telefon?
Pan Grzegorz Kielc.
Proszę, panie Grzegorzu.
Ja nie zgadzam się z panem, który mówi, że należy pokazywać takie filmy, ponieważ im lepiej zrobiony film, tym większe spustoszenie będzie siał w umysłach młodych ludzi, którzy nie znają historii, nie znają tego, jak wyglądali Sowieci, jak mieli nasi rodacy w czasie wojny. Na przykład podam taki przykład. Powstał niedawno film Nasze Matki, Nasi Ojcowie, pokazujący wspaniałych bohaterów niemieckich i bandy AK-owców, bandiorów za AK. Jest film wspaniale zrobiony, wspaniała gra aktorska, czy też należy to pokazać ze względów artystycznych? Takie moje pytanie.
Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu. Panie profesorze?
Już odpowiadam. Tak jak odpowiedziałem na pytanie wcześniejsze, uważam, że filmy trzeba pokazywać i powiedziałem, że z komentarzem krytycznym. I teraz jest pytanie, czy jeśli ktokolwiek, no cenzury nie mamy, zakaże pokazywania tego filmu, czy rzeczywiście ci, co będą chcieli go obejrzeć, go nie obejrzą. Ja myślę, że ci, co będą chcieli, to go i tak obejrzą. I wobec tego, dlatego jest potrzebny ten komentarz krytyczny, żeby pokazać te elementy, o których pan akurat wspomniał w tym filmie. To jest dosyć nowa produkcja i w ogóle obraz Polaków w produkcjach niemieckich to jest na osobną książkę i na osobną audycję.
Chociaż dodam, panie profesorze, jeśli pan pozwoli, że taki rozdział, kłamliwe wizerunki Polski i Polaków w wybranych zagranicznych produkcjach kinowych oraz telewizyjnych o tematyce wojennej, w tym między innymi właśnie ten serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, jest również zawarty w najnowszej publikacji pana profesora Widmo Prawdy, Projekcja fałszu, więc również te odniesienia pan, panie Grzegorzu, chociażby w tej książce znajdzie.
Tak, i cieszę się, że ojciec na to zwrócił uwagę, bo to, że Niemcy jako nasi przeciwnicy nas tak pokazują, no może dziwić, może denerwować. Ale jak nas pokazują podobnie sojusznicy, o czym się nie mówi i te filmy nie są specjalnie pokazywane w telewizji, ani nie były dawniej, ani teraz chyba ich specjalnie jakoś się nie emituje, to też jest przykre. I właśnie w tym rozdziale, o którym ojciec wspomniał, to takie przykłady produkcji zarówno wschodnich, czyli radzieckich, jak i zachodnich, czyli amerykańskich, angielskich, też przywołuje, dlatego że te obrazy dotyczące Polaków albo pomijające Polaków w ważnych historycznych wydarzeniach są absolutnie krzywdzące. Także tutaj jest pełna zgoda co do tego, że takie obrazy niestety też się pojawiają, ale tak jak powiedziałem, tak jak każdy obraz wymaga pewnego komentarza krytycznego, to tak samo to, jak nas pokazują, to też jest to wymagane. Ja opisuję między innymi te radzieckie takie epopeje wojenne, zwycięstwo, 5 odcinków po 90 minut. No naprawdę od bitwy kurskiej do zdobycia Berlina, no i część filmu się dzieje na ziemiach polskich. Tylko akurat nie jest nic powiedziane o powstaniu warszawskim. Nagle następuje przeskok jakby tak od Bugu, a potem jest forsowanie Wisły w zimie. I proszę bardzo, tematu nie było. Czyli widz radziecki, no tak, dla niego to już to powstanie warszawskie nie istnieje w taki sposób nawet medialny jak dla nas. Nie mówiąc już o różnych takich historyjkach, jak tam brygady partyzanckie się będą przeprawiać i będą Armii Czerwonej pomagać, tylko nikt nie wie, jakie to są brygady. No bo Armia Ludowa takich brygad nie miała, żeby się tak przeprawiała. Armia Krajowa Czerwonym, Armii Czerwonej pomagała, ale no później się to kończyło tragicznie wywózką na Sybir, która chociażby spotkała niedawno zmarłego naszego basa, barytona najwybitniejszego, czyli Bernarda Ładysza, czyli żołnierza Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. Także myślę, że tutaj taka cenzura to chyba by nie zdała egzaminu.
Tak, niedawno obejrzałem taki film Gra tajemnic, który no, mówi o, no, w zasadzie jest biografią, tak, kryptologa Alana Turinga. Tu jest sprawa maszyny szyfrującej Enigmy, no i cóż, praktycznie byłem wręcz zszokowany tym wspaniale zagranym filmem. Naprawdę duże brawa ze względu na wartości takie, powiedziałbym, właśnie propagandowe, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć, że duże brawa z tego powodu, ale myślę, że on świetnie się wpisał w rynek brytyjski, natomiast udział Polaków w rozszyfrowaniu tej enigmy no, prawie całkowicie pomijał. To jest film, no co tu dużo mówić, historycznie zakłamany.
No tak, bo tam jest tylko raz wspomniane o tym, że Turing się posługuje tak zwanymi płachtami Zygalskiego. I na podstawie tych płacht on zaprojektował tak zwaną bombę kryptologiczną. Natomiast to, że Polacy wcześniej zbudowali kopię Enigmy i podarowali ją wywiadowi francuskiemu i brytyjskiemu, oczywiście miejsca nie było w tym filmie na taką informację. Zresztą właśnie ta polityka historyczna naszych sojuszników, no to też jest osobny temat, dlatego że przy książce o księdzu Peszkowskim ten problem zbrodni katyńskiej bardzo szeroko omawiałem. I no właśnie zaskoczony byłem tym, że kiedy Kongres Stanów Zjednoczonych prowadził śledztwo katyńskie, to składania zeznań odmówił ktoś, kto miał bardzo wielką wiedzę na ten temat, czyli premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Także no właśnie ci nasi sojusznicy to byli sojusznikami, jak nas potrzebowali, natomiast później jakoś, no teraz sobie niektórzy przypominają o tych Polakach walczących w bitwie o Anglię, no ale pamiętamy, że z defilady zwycięstwa z Londynu pod naciskiem ambasady sowieckiej już polskie wojsko zostało wyeliminowane. Zaproszono wprawdzie lotników, ale lotnicy na znak solidarności z niezaproszonymi piechurami spod Monte Cassino i marynarzami nie wzięli udziału w tej defiladzie zwycięstwa. Także to takie gorzkie też przyjaźnie i sojusze. I także to widać w filmach, chociażby w tym, który ojciec teraz przypomniał, czyli w tym Grze tajemnic. Ale to też w dawnych brytyjskich produkcjach się pojawiało. Jest taki film o zatopieniu Bismarcka, czyli tego największego wtedy na świecie pancernika, który jak pirat grasował po północnym Atlantyku i zatopił chlubę brytyjskiej marynarki, czyli pancernik Hood, na którym zresztą zginęło kilku Polaków. I ten pancernik został odnaleziony przez polski niszczyciel, czyli najmniejszy okręt wojenny ORP Piorun. I Piorun podjął walkę z Bismarckiem. No trochę taka walka Dawida z Goliatem. Niemcy się dali wkręcić w tą walkę, jakby nie rozumiejąc intencji, że po prostu tracą na to czas. A ten czas był potrzebny, żeby flota brytyjska podpłynęła i ona zatopiła w końcu Bismarcka. I w filmie pod tytułem Zatopić Bismarcka nie ma tej walki polskiego okrętu. Tam są tylko okręty marynarki brytyjskiej i one oczywiście zatapiają Bismarcka, ale o Polakach nie ma ani słowa. Także no właśnie te manipulacje filmowe to w różnych ustrojach, w różnych warunkach i w różnych kontekstach polityki historycznej także naszych sojuszników niestety się pojawiają.
A ja o Enigmę będę się, panie profesorze, bił, dlatego że Marian Rejewski, polski matematyk, kryptolog, który złamał szyfr Enigmy, pochodził z Bydgoszczy mojej rodzinnej, więc...
Tak, i chyba ma tam pomnik z tego, co pamiętam, albo po piersie.
Tak jest.
Odbieram
kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Można już?
Tak, słuchamy.
Cześć, serdecznie pana profesora, ojca pana szanownego. Właśnie, a co by pan profesor powiedział o już takim troszeczkę bardziej uspółcześnionym serialu Czas Honoru, czy on też nie jest troszeczkę, przepraszam za wyrażenie, zabajeczniony, aczkolwiek ja też jeszcze raz bym podkreślił, jeśli tak by można było, co może nawet nie trzeba niektórym, ale tak jakby, jak mówiąc to w takiej zabarwieniu, to również chciałem podkreślić, że jednak on też takie poczucie dumy nas Polaków budzi. Niemniej jednak ja uważam, że choć wojny nie przeżyłem, to jednak współczesna wojna też nam pewne rzeczy mówi, co i jak można przekręcać i niestety się to dzieje. Przykładu bym mógł mnożyć, ale czasu ku temu nie ma na za wiele. Właśnie chciałbym prosić pana profesora odnośnie tego filmu, co pan profesor powie. Czy on nie jest troszkę zabajczniony, on się tak się wyszło.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Już odpowiadam. Po pierwsze, proszę pamiętać, że Czas Honorów to jest 90 odcinków. To jest tak naprawdę najdłuższa polska ekranowa, serialowa panorama okupacji hitlerowskiej. Także nagromadzenie wątków w postaci jest ogromne. Ja w książce poświęcam przynajmniej chyba z pół rozdziału temu serialowi Czas Honoru, więc nie będę tutaj nudził i streszczał tego, ale tak jak pan powiedział, że jest to troszkę bajeczne, oczywiście, że tak, no bo to jest taka natura serialu telewizyjnego. To jest pewna fikcja. Oczywiście ma milion różnych odniesień pozytywnych do realiów rzeczywistości Polski okupowanej i Polski wojennej. I ja te realia wyliczam, o czym ten serial mówi, o czym wspomina, o zamachach, o cichociemnych, o dowódcach cichociemnych, którzy byli dowódcami partyzanckimi, o różnych akcjach i całą taką litanię tych wszystkich odniesień pozytywnych wypisałem, ale też wypisałem kilka rzeczy negatywnych, które uważam, że no troszeczkę właśnie, tak jak pan powiedział, używając pana sformułowania, zabajczają ten obraz, bo bodaj w pierwszym czy w drugim odcinku na warszawskiej ulicy już ktoś mówi, że podobno są cichociemni, tam spadochroniarze z Anglii zrzuceni. No to była jedna z największych tajemnic konspiracji. To było tylko 316 ludzi przeszkolonych w sposób nieprawdopodobny. Naprawdę to była bardzo wymagające szkolenie, przygotowujące ludzi to James Bond to mógłby im buty pastować, no tak naprawdę w rzeczywistości. I nagle pełna konspiracja, zmieniona tożsamość, zrzuceni gdzieś w lesie i nagle ktoś na ulicy mówi, a tam tutaj lądują, tam ci spadochroniarze i tak dalej. No bajka po prostu totalna. Więc no właśnie, tak to jest pokazane. No prawdziwa konspiracja to na tym polega, że się wie jak najmniej. Więc tutaj jakby ten pierwszy element był taki niezbyt prawdziwy. Nie wiem, czy było potrzebne na przykład w historii dotyczącej Powstania Warszawskiego posługiwanie się fałszywą nazwą oddziału OSET, zamiast, jak to było i tak było widać, że tak naprawdę ci cichociemni odtwarzają dzieje oddziału Zośka i Parasol. Więc trochę takich szczegółów tam oczywiście się pojawia, gdzie jest to uzasadnione narracją filmową. Natomiast też proszę pamiętać właśnie o tym, że to jest 90 odcinków, najszersza panorama. Trudno uniknąć też fantazjowania twórców. Ten film miał pokazać, właśnie wzbudzić też uczucia patriotyczne, pokazać, przede wszystkim przypomnieć i dać polskiej historii tej ekranowej tych bohaterów, którzy dawniej byli wyklinani, czyli cichociemnych. Przecież 1/3 cichociemnych zginęła w czasie wojny. I trudno mi podać teraz statystykę z pamięci, ilu z nich przeszło przez więzienia ubeckie i przez Syberię. Także te pamiętniki cichociemnych to ujawniają. Oni byli na celowniku do końca Polski Ludowej, no bo to byli supermeni. tak naprawdę. Także no rzeczywiście to ten serial to pokazuje. Też początek tego serialu nie jest chyba do końca taki super najszczęśliwszy, bo on mówi tylko o okupacji niemieckiej. Natomiast no trudno sobie wyobrazić, żeby oficerowie będący w Anglii chociażby jednym słowem nie wspomnieli o tym, że Polska jest podzielona między dwóch zaborców, że mieliśmy dwóch agresorów. To dopiero wychodzi w tych końcowych odcinkach instalacji Polski Ludowej. Także takie odniesienia również w książce na temat tego serialu poczyniłem.
I kolejny słuchacz. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Halo, tu Radio Maryja?
Tak, słuchamy.
Chciałbym się włączyć do dyskusji.
Jest pan na antenie, prosimy.
Mówi Stefan z Opolszczyzny. Pozwalam, szczęść Boże, pozwalam sobie nie zgodzić się z panem profesorem, żeby pokazywać filmy Czterej Pancerni i Pies jeszcze obleciałby Klos. Są pokazywane te filmy bodajże na Polsacie w kanale Kino Polska nieustannie. Czy młodzież i dzieci, których się w szkołach nie uczyło i prawie że nie uczy historii, mają to wchłaniać? Przecież one z tego odbierają ówczesny świat i historię Polski. Zakłamane od pierwszego do ostatniego odcinka i słowa. Poczynając od tego, jak na początku gdzieś tam zesłaniec z Syberii wybiera się do polskiego wojska, starannie ubrany w futra, w czapy, w futrzany, w porównaniu z obdartusami, którzy w rzeczywistości tam żyli. To wszystko. To dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Dziękuję panie Stefanie, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. No powtarzam troszkę jak mantrę, że nie da się oddzielić już naszej kultury i jej zamazać i wykreślić też tak popularnych seriali. Natomiast stale będę się upierał przy tym, że muszą być one opatrzone odpowiednim komentarzem. Dlatego tak mocno apelujemy o edukację medialną zarówno w szkole, jak i edukację medialną poprzez media, czyli właśnie to, co robiła Telewizja Polska, opatrując komentarzem ten serial, po to właśnie, żeby pokazać, co jest negatywnego, co jest fałszywego w tym obrazie, który jest atrakcyjny, rozrywkowy, przede wszystkim pokazujący nieprawdziwie wojnę w całości, dlatego że w serialu Czterej Pancerni i Pies wojna to jest przygoda, a wojna to naprawdę jest tragedia i dramat. I na tym to polega, ale to trzeba młodym ludziom mówić, a nie ten film gdzieś schować i go nie puszczać, bo na to nie mamy wpływu. On będzie i tak puszczany. Jestem przeciwnikiem takiego myślenia, że którego używał ksiądz profesor Zasępa, jeden z pierwszych teologów, medioznawców w Polsce i późniejszy rektor Uniwersytetu na Słowacji w Różemberoku, że jeśli mamy taki żywioł jak morze, to żeby ochronić nasze dzieci, to zbudujmy taki mur i one już nie będą wiedziały, że to morze istnieje. No więc właśnie nie. Tu się z księdzem profesorem absolutnie zgadzam, że takiego muru budować nie można, tylko trzeba nauczyć dzieci pływać i traktować ten żywioł tak, jak się traktuje żywioły. Czyli uważać, próbować okiełznać, kiedy trzeba się wycofać, ale no nie możemy oddzielić się murem jakiejś cenzury i powiedzieć nie, nie będziecie oglądać tego filmu, bo my wiemy lepiej, że to jest film głupi. To jest prawda, ale my musimy wytłumaczyć tym młodym dlaczego. I pokazać, co tam jest nieprawdziwego. Także
i te mechanizmy propagandy i indoktrynacji, manipulacji, które mają miejsce w tych filmach, później młodzież, kiedy je pozna, może przekładać również na kino współczesne, które no, na przykład dopuszcza się niejednokrotnie choćby indoktrynacji obyczajowej, prawda? Nie zawsze już historycznej, ale obyczajowej na przykład, czy jakiejś innej dziedziny naszego funkcjonowania. funkcjonowania. Więc myślę też, panie profesorze, że taka audycja jak ta, ona też ma ten walor edukacji medialnej.
No zdecydowanie i polecałbym cykliczność tego rodzaju programów i audycji zarówno w telewizji Trwam, jak i Radiu Maryja, jak i wszystkich innych mediach. Nikt o mediach nie powie lepiej niż same media, także naprawdę szapoba dla mediów toruńskich, że to robią, ale to nie jesteście osamotnieni. Czasem nam się też zdarza zrealizować nawet cykl audycji dotyczących właśnie edukacji medialnej po to, żeby też starszemu pokoleniu dać odpowiednie narzędzie do rozmowy z tymi młodszymi. Tak jak ksiądz powiedział, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby umieć rozpoznawać mechanizmy, które mają charakter bardziej ogólny, żeby się nauczyć patrzeć po prostu na film, na serial. Odbiegając już od tematyki wojennej, kiedyś pisałem taki artykuł o obrazach rodziny w polskich serialach. I jeden z pierwszych seriali polskich, absolutnie też genialnie zagrany, dowcipny, sympatyczny, czyli Wojna domowa. No wydaje się, że tam nie ma żadnej propagandy. No wszystko dobrze, tylko że tam są pokazane małżeństwa modelu socjalistycznego, ponieważ wtedy była taka polityka antydemograficzna i się mówiło, że model rodziny to jest najwyżej 2+1, czyli rodzice i jedno dziecko najwyżej. No i taki obraz mamy w serialu Wojna domowa. Mamy tego nastolatka Pawła i on ma rodziców i koniec, a młode małżeństwo sąsiadów w ogóle nie ma dzieci już. No i no, duża propaganda, duża manipulacja, no jednak ten element taki nie do końca prawdziwy, bo nasze podwórka były zdecydowanie bardziej wypełnione dzieciakami.
23:14, jeszcze kilkanaście minut rozmów, okazji do rozmowy z naszym gościem, pan profesor Grzegorz Łęcicki, kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej oraz dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, badacz mediów audiowizualnych, głównie, jak państwo słyszą, filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych i teraz czołówka jednego z takich seriali. To jest oczywiście pan Popiołek, dom tak jest, tak. Ulica Złota 25.
Tak, filmowa ulica Złota 25 i ta postać warszawskiego dozorcy Ryszarda Popiołka, no genialnie zagrana przez pana Kowalskiego, także no kolejna wielka kreacja, taka bardzo ciepła i pamiętam, kiedy oglądaliśmy ten odcinek, kiedy Popiołek, wdowiec, ma po raz drugi się ożenić i później się okazuje, że uderzył w niewybuch, nie wypał na jakiejś działce i ktoś z oglądających powiedział warszawska śmierć i takie same słowa się pojawiły w tym serialu. Taka bardzo wzruszająca scena i później przemówienie lekarza nad trumną Popiołka. No to chyba jedna z najpiękniejszych w ogóle scen serialowych w kinie polskim. Także to już tak jak powiedziałem, to trzeba też umieć docenić, zauważyć. Tym bardziej, że też ta postać to jest bardzo nieliczna też scena i pewien fragment tego serialu, który dotyczy Holokaustu. Dopiero w jednej z ostatnich, czy chyba w ostatnim odcinku pierwszej części pojawia się ta informacja, że Popiołek podczas okupacji przez 2 lata ukrywał Żyda, który był właścicielem tej kamienicy. Więc no to też tak pokazane właśnie, no takie serce Polaka, prostego człowieka, ale takiego bezimiennego bohatera, który też powinien mieć swój pomnik i akurat w filmie ten pomnik ma.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojciec Dariusz, tak?
Tak jest.
No i dla gościa szczęść Boże. Dzwoni Teresa z Księżyna koło Białegostoku. Ja chciałam się takim spostrzeżeniem podzielić, kiedy kilka lat wstecz, już może do 10, może więcej, wszedł film taki na ekranie, nie wiem czy w całej Polsce, ale w Białymstoku był, Historia Roja. Więc wychowawcy prowadzili tam swoje pociechy, uczniów swoich, no może nie całkiem małych, ale z podstawówki i młodzież. No więc ja chciałam swoją też córkę wziąć, no bo szłam to choć, mówię, dzieci idą, to i ze mną pójdziesz. Nie pójdziesz z całą klasą, tylko ze mną. Ale ta dziewczyna nie chciała iść. No i potem ja siedzę, oglądam ten film, sama poszłam. Tam były takie sceny obsceniczne, że ja Bogu dziękowałam, że to dziecko moje nie chciało pójść ze mną. No i to tak teraz pomyślałam, że to teraz obecne czasy, tamte czasy były właśnie w tym filmie takie przeniesione. No mówię, no już tyle tych dzieci tam było, tej młodzieży. Ja normalnie się wstydziłam, że takie coś można dzieciom pokazywać w tak wczesnym, na takim wczesnym etapie. No także bardzo się zawiodłam na tym filmie, chociaż on był tak nagłaśniany, że tego, no piękne, to w ogóle ta cała historia jest piękna, ale te takie obsceniczne te sceny, no nie powinni jeszcze takich małych dzieci jeszcze prowadzić na takie coś, no. Także to tyle. Szczęść Boże. Nie wiem, jak się
dziękuję.
Panowie się do tego.
Posłuchamy, do pani Tereso, oboje. No. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie profesorze.
No właśnie, stale powraca nam ten temat edukacji medialnej, no bo to nie jest film przeznaczony dla dzieci. I to jest film w najlepszym przypadku, myślę, dla starszej młodzieży i ktoś, kto prowadzi szkołę na ten film, no to powinien najpierw sam ten film zobaczyć. No bo rzeczywiście te sceny erotyczne, nie wiem, czy są też potrzebne akurat w tego rodzaju produkcjach, chociaż są teraz standardowo wkładane i w filmach o szarych szeregach i w Żołnierzach Wyklętych, więc w tej chwili ta konwencja kina i scen erotycznych to jakby tak została złączona jako taka integralna część, a tak jak mówię, one nie są akurat tutaj pierwszoplanowe i nie są potrzebne. Zresztą miłość można pokazywać w różny sposób, nie tylko właśnie taką dosłownością erotyczną. Także myślę, że tutaj ktoś się wykazał, delikatnie mówiąc, brakiem dojrzałości i brakiem roztropności, zapraszając dzieci na tego rodzaju filmy.
Chociaż pewnie też jakby intencja była dobra, no bo historia sama w sobie warta obejrzenia, ale no ale właśnie, wrzucanie wszędzie tych wątków, o których też pan profesor powiedział i to nawet z zachwianiem proporcji niejednokrotnie odbioru takiego filmu, no może być szkodliwe dla samej ekranizacji, tak naprawdę. Tak mi się wydaje.
Zdecydowanie. To znaczy różne wątki w kinie mają swoje miejsce. I trzeba się zawsze zastanowić, to reżyser robi, czy ta scena jest akurat potrzebna. Proszę zobaczyć, że Andrzej Wajda przygotował inną wersję filmu Ziemia Obiecana. i pewne sceny usunął, też te sceny, które bardzo bulwersowały widzów, które miały być takim znakiem rozpasania pewnego, lubieżności. No, pod koniec życia jakoś inaczej spojrzał na ten film. No bo koncentrowanie się tylko na akurat tego rodzaju scenie, no może, tak jak ojciec powiedział dobrze, zaburzyć ogląd całości. Zresztą umiejętność pokazania piękna ludzkiej miłości, żeby tego nie sprowadzić tylko do takiej poziomu takiego bardzo fizycznego, no to trzeba być artystą. I takim artystą, uważam, okazał się Jerzy Antczak w produkcji Noce i Dnie, gdzie te sceny erotyczne były po prostu piękne. One, to wyobraźnia widza też dopisuje odpowiednie obrazy. Tu nie ma co w taką dosłowność iść. Nie mówiąc o tym, że w ogóle ta najpiękniejsza scena erotyczna to jest pozbawiona jakiejś takiej materialnego wymiaru, bo ta scena zrywania nenufarów przez pana Józefa Tolibowskiego i składania pani Barbarze Ostrzeńskiej, no to po prostu, no to jest rewelacja, to jest najpiękniejsza scena miłosna w polskim kinie.
Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę, panie Łukaszu.
Tak się przysłuchuję trochę tej rozmowie i przypomniałem sobie, wiem, z tydzień temu czy dwa tygodnie temu był pan Jerzy Zelnik z panią krytyk teatralną. Przepraszam, ale zapomniałem nazwiska i imienia.
Temida Stankiewicz-Podchorecka.
Dokładnie tak. I tak właśnie tutaj jest podobny problem, jak się pan Jerzy Zelnik kłócił z panią Temidą, o to, co można nazwać sztuką, a co powinno się nazwać bublem, czy po prostu coś, czego nie powinien nikt oglądać. Na przykład dam do pana pytanie, czy filmy właśnie erotyczne, pornograficzne też z odpowiednim komentarzem i ludzie starsi i po prostu też mają oglądać, bo wystarczy odpowiedni komentarz, czy po prostu to trzeba nazwać kiczem, którego katolik nie powinien oglądać na przykład. To jest pierwsze pytanie właśnie, bo jeżeli będziemy właśnie oglądać, jak to któryś biskup mówił, i mieszać gówno z miodem, no to się nie najemy. Po prostu trzeba coś oddzielić. Albo coś jest dobre, czyli miód i jemy, a tego złego nie ruszajmy. I drugie właśnie pytanie, czy jeżeli producent robi złe, zakłamane filmy, to my idąc do kina na ten film nie sponsorujemy go. Czy to nie jest wbrew, powiedzmy, przykazaniu, że my mamy wspierać dobre rzeczy. Zamiast kupić bilet, to lepiej dać to na jałmużnę, niż iść kupować bilet i płacić komuś za źle zrobiony film czy za zakłamywanie historii. To tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Łukaszu. Szczęść Boże. Proszę bardzo, panie profesorze.
Tutaj to, wydaje mi się, sprawa jest absolutnie jednoznaczna, dlatego że pornografia jest też definiowana jako grzech i tutaj nie ma żadnego wyboru i opatrywanie komentarzem filmu, który nie ma za zadanie przekazywania jakiejś ideologii, tylko budzenie podniecenia seksualnego, no to nie ma w ogóle żadnego sensu. To nie traktujemy nawet jako dzieło artystyczne. Także tutaj to nie widzę takiego porównania z tymi filmami wojennymi, które mają charakter czy historyczny, czy poznawczy, czy rozrywkowy. Także tutaj sama cel, istota przekazów pornograficznych jest jednoznaczna i sprawa jest oczywista. Natomiast jeśli chodzi o to sponsorowanie artysty, który robi kicz, czy nie robi kiczu, bo tutaj teraz mamy problem, co właśnie to, co pan powiedział. Odbiór filmu może być też bardzo indywidualny. Ktoś powie, Boże, jaki to jest wspaniały film, a ktoś inny wyjdzie i powie, kurczę, ja z tego nic nie zrozumiałem. O co to chodzi? I to nie jest takie jednoznaczne, bo gdybyśmy tak sobie poczytali recenzje dotyczące na przykład Człowieka z marmuru, o ile się w ogóle pokazywały, czy raczej głosy krytyczne, to nikt w Polsce Ludowej na ten film nie powinien pójść, a ludzie walili drzwiami i oknami. Więc to nie jest takie jednoznaczne i myślę, że to, co jest oczywiście, możemy przeczytać opinie, możemy słuchać głosów krytyki i możemy być przekonani, że coś jest złem, no to nie ma jeszcze takiego obyczaju, żeby ktoś kogoś zmuszał do korzystania z jakiegoś przekazu medialnego. To już nie mamy kołchoźników w domu, które nam gadają, tylko to właśnie my wybieramy i o to apelujemy w edukacji medialnej, żeby być świadomym odbiorcą mediów, to znaczy zarówno krytycznym, jak i selektywnym. Nikt mnie nie zmusza do tego, żebym obejrzał film, którego nie chcę oglądać, który mi się nie podoba, nie mam chęci do oglądania tego obrazu, no chyba, że tak jak ja zajmuję się akurat tymi przekazami i ze względów profesjonalnych czasem muszę obejrzeć też filmy kryminalne czy obyczajowe, które no raczej traumatycznie odbieram. Więc no tak to bywa.
Panie profesorze, już patrzę na zegar. Te rozmowy pozostaną na pewno niedokończone. Bardzo się cieszę, że też taki oddźwięk naszych słuchaczy i że okazja właśnie do rozmowy, do tego, żeby o kinie porozmawiać, ale też może dwa zdania na temat filmowych wizji Powstania Warszawskiego. Też przetacza się dyskusja związana z Powstaniem Warszawskim, co jakiś czas słyszymy różnego rodzaju argumenty, które padają. Dzisiaj Powstanie Warszawskie jest na szczęście jako ta idea kontynuacji walki zbrojnej po 1939 roku jako coś naturalnego, odpowiednio też dowartościowana. Pan profesor, bo patrzę teraz konkretnie w książkę Widmo Prawdy, Projekcja Fałszu, najnowszą książkę pana profesora, przedstawia kilka takich ekranizacji jak Miasto Nieujarzmione, jak Kanał oczywiście, jak Kamienne Niebo, Eroika, jak Daleka Droga przed nami, także Dzień Czwarty. Ten Dzień Czwarty, powiem panu, panie profesorze, że dzisiaj, kiedy przygotowywałem się do audycji, to tak sobie znalazłem w internecie ten film Dzień Czwarty, no i już jest gotowy do obejrzenia, bo to jest film poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, a ja na punkcie Baczyńskiego mam, powiem, takiego no fizia trochę, bzika, więc chcę zobaczyć ten Dzień Czwarty. Oczywiście godzina W, ale może na koniec powiedzmy o Miasto 44, panie profesorze, bo to jest film, który powstał kilka lat temu, nie wiem, 2014 może, kiedy on został wydany. On już jest w takiej trochę przedstawiony fikcyjnej konwencji melodramatycznej.
No tak, no właśnie twórcy młodego pokolenia poszukują systemu komunikacji międzypokoleniowej z najmłodszymi widzami i starają się w te swoje filmy, także te o Powstaniu Warszawskim, wplatać takie wątki, które, jak uważają, młodzi ludzie znają z innych filmów, z innych gatunków filmowych i że te gatunki też, czy sceny są atrakcyjne. I też nam się w tych filmach pojawiają sceny erotyczne, na przykład tutaj cała Warszawa walczy, gruzy i tak dalej, no a młodzi ludzie oddają się wzajemnej fascynacji. Więc no właśnie, pojawia się w kolejnym filmie problem osądzania kolaboranta czy zdrajcy, który wydawał ludzi na gestapo. Pojawia się wątek taki nawiązujący do religii wschodnich, że to karma miasta wraca, coś takiego. No, trudno sobie wyobrazić, żeby ludzie w 1944 roku, gdzie akurat fenomen religijności powstańców jest dosyć dobrze zbadany, żeby nagle no, takie myślenie, które może jest bliższe dzisiejszemu pluralizmowi ideologicznemu bliższe, niż to miało miejsce w czasie Powstania Warszawskiego. Także myślę, że to właśnie to, no właśnie po to jest ta edukacja medialna, żeby to powiedzieć, że o, tu jest dramat ludzki, tu jest, no już dobrze jest pokazane, że ci Sowieci stoją za Wisłą i nic nie robią, że te gehenna ludności cywilnej, że te walki, to wszystkie te obrazy są bardzo takie sugestywne. Ta nowa technika filmowa na to pozwala. Natomiast właśnie czasem przy tych ideach i czy przy wyrywkowych sekwencjach, no to tak powiedziałbym, że no ja jestem zdziwiony, że aż do takiego stopnia trzeba się posuwać, żeby zdobyć sympatię widzów. Myślę, że czasem to nie jest potrzebne.
Tam też jest taka sekwencja wypowiedziana na początku filmu, że Rosjanie przyjdą i zostaną. I to też jest jakiś taki klucz chyba do rozumienia tego. Są nieraz takie zdania, takie jakby niewiele znaczące, powiedziałbym, takie drobiażdżki, takie kamyczki, które pojawiają się niejednokrotnie w ekranizacjach, jak na przykład w tym mieście 44 Jana Komasy, które później ciążą właśnie i które trzeba, powiedziałbym tak, z uwagą zbierać.
No tak, dlatego że to jest zawsze taka pokusa zarówno historyków, jak i filmowców, że proszę pamiętać, no my znamy następstwa. Natomiast ci, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, tych następstw nie znali. I to my narzucamy im takie swoje poglądy, no trochę też naszą interpretację, no to, co byśmy chcieli, z jakim komunikatem dotrzeć do współczesnego widza, no i on zrozumie to zdanie, aha, są Sowieci i oni już tu zostaną, no i teraz, no właśnie, to już budzi pewne kontrowersje. Ja tak oglądając film Kurier z Warszawy na podstawie biografii i wspomnień Jana Nowaka-Jeziorańskiego, kiedy on bierze udział w tej słynnej naradzie dowódców Armii Krajowej, czy podejmować decyzję o powstaniu, czy nie. I on wypowiada takie zdania, które odpowiadają współczesnej narracji historycznej, są współczesną interpretacją powstania. Ja nie mówię, że to jest niesłuszne, tylko takie słowa nie padły do końca. To nie tak. To my dzisiaj tak to postrzegamy. Natomiast tamci ludzie byli przekonani, że Rosjanie za 4-5 dni wejdą, bo tak samo weszli do Lwowa i tak samo weszli do Wilna, a walki o te miasta rozpoczęła Armia Krajowa. Także to był jakby taki schemat, że o tak to będzie. Tym bardziej, że to zresztą w Kurierze jest zaznaczone, że radiostacja Ludowego Wojska Polskiego z Lublina nadająca i polskie radio wtedy nadające też z Moskwy wzywało warszawiaków do powstania. Podgrzewało te nastroje, że tam niemalże weźcie kije i bijcie tych Niemców. Także ten nastrój taki powstańczy, rewolucyjny w Warszawie w końcu lipca i był jednoznaczny. I tak naprawdę każda decyzja, jaką by podjęli dowódcy Armii Krajowej, była zła. To był absolutny pat. Bo gdyby nie podjęli decyzji o powstaniu, to Stalin miał argument, no proszę, Armia Krajowa mówiła, że walczy z Niemcami, a nie walczy, to są nasi wrogowie. Jak podjęła walkę, no to profesor Norman Davis później to pisze i ja to w książce przypominam, że zachowywała się tak samo jak Niemcy na lewym brzegu Wisły, to tak samo na prawym brzegu Wisły się zachowywała Armia Czerwona, to znaczy wyłapywała okowców, wywoziła na Sybir. No właśnie, także to no taka tragedia, no właśnie, tego się nie da się tego wszystkiego pokazać w jednym filmie.
Panie profesorze, i nie da się wszystkiego powiedzieć w jednej audycji. Cieszę się, że w tej książce znajdziemy oprócz analizy obrazów poszczególnych seriali i filmów także to tło historyczne, które, jak pan powiedział, jest takim probierzem do analizy. Mnie na przykład ten film Miasto 44 poza wszystkim ogromnie wzruszył i myślę, że to też jest taka wartość filmowa, kiedy możemy się z kimś utożsamić, kiedy patrzę na tę realizację komputerową, kiedy patrzę na zwolnione tempo poszczególnych klatek, kiedy na przykład tam strzelają, bohater przebiega wzdłuż nagrobków i w te nagrobki Niemcy strzelają, on dostaje wreszcie kulą w pierś, to tak sobie myślę, koleżanki, koledzy, ja idę z wami. I myślę, że takie też wyzwolenie w człowieku pewnej woli, pewnej determinacji, utożsamienia się z ważną sprawą, to jest szalenie ważny, taka wartość kreacji filmowej czy serialowej, a ja rzeczywiście byłem gotów stanąć ramię w ramię, oglądając ten film z tymi młodymi dziewczynami i chłopakami.
No tak, proszę zobaczyć, że też wartością dodaną w filmach, o czym nie mówiliśmy, no tak wspomnieliśmy o tym, że to emocje, ale na te emocje też oddziałuje muzyka, która była przerywnikiem w naszej audycji i piosenki, które się w filmie pojawiają. Przecież Balladę o pancernych i kilka piosenek Agnieszki Osieckiej, która napisała nowe piosenki wojenne do serialu Czterej Pancerni czy do filmu Prawo i Pięść. No to są po prostu też takie pomniki artystyczne, i które wzbudzały emocje pozytywne, i tak jak ojciec powiedział, to no te wizje rzeczywiście są bardzo, bardzo sugestywne i dobrze. To jest, dlatego powiedziałem, sztuka filmowa, tak jak media, jak Kościół o tym uczy, media są wspaniałymi wynalazkami, mają służyć do rozwoju człowieka, mają służyć dobru, godziwej rozrywce, a kino, no to przecież to jest nowy hikuł magiczny. To jest wyczarowywanie świata, który jest nierealny, ale potrafi być i piękny, i odnoszący się do naszej historii, i do naszych wartości, i do wiary, do naszego codziennego życia. No to są, tak jak są wspaniałe obrazy, tak jak są wspaniałe rzeźby, tak jak są wspaniałe książki, tak samo są wspaniałe filmy i tak samo są wspaniałe seriale. Także ta moja książka, broń Boże, nie deprecjonuje tej sztuki dziesiątej muzy, bo to jest też nasza fascynacja, to jest nasz świat.
Tak jest. Dziękuję, panie profesorze, za ten wieczór, który mogliśmy spędzić w kinie z panem profesorem Grzegorzem Łęcickim, kierownikiem Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej oraz dyrektorem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, badaczem mediów audiowizualnych, głównie filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych. Przede mną ta świeżutka książka Widmo Prawdy, projekcja fałszu, w której znajduję i materiały historyczne, a więc historię taką, jaka była, i na bazie tego klucza analizę seriali i filmów odnoszących się do II wojny światowej, a także okresu stalinizmu, a kręconych w latach 1944-2019, więc tutaj ten czas przeprowadzonego badania jest bardzo szeroki. Myślę, że to może być doskonały podręcznik do tego, żeby na nowo obejrzeć filmy, które pamiętamy z lat dzieciństwa, młodości, czy też już trochę dojrzalszego wieku. Ślicznie dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję ojcu za cierpliwość, bardzo dziękuję słuchaczom Radia Maryja i pozdrawiam najserdeczniej. To, że się z niektórymi opiniami nie zgadzałem, proszę się nie dziwić. No, mam swoją wizję i staram się ją prezentować. Natomiast poszukiwanie prawdy w obrazie, także filmowym, jest zadaniem nie tylko uczonych. Także bardzo ojcu jeszcze raz dziękuję za tę audycję, rzeczywiście wpisującą się w nasze postulaty edukacji medialnej. Oby tak dalej.
Bóg zapłać, do usłyszenia.
Panem Bogiem, dobranoc.
Panem Bogiem.